Wybranych 22 radnych, a więc jest kworum, które pozwala przeprowadzić dzisiejszą sesję. A więc otwieram 11 sesję Rady Miasta Poznania, zwołaną zgodnie ze statutem Miasta Poznania. Otrzymali Państwo porządek obrad, według którego będziemy dzisiaj postępowali. Przystępujemy do realizacji drugiego punktu porządku obrad, komunikaty. W tym punkcie chciałbym poinformować Państwa, że otrzymałem pisma Prezydenta Miasta Poznania, w których to pismach Pan Prezydent informuje o zamiarze zgłoszenia do porządku dzisiejszej sesji projektu uchwały Rady Miasta zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na 2011 rok. To jest projekt uchwały PU 139/11. Czy Pan Prezydent podtrzymuje ten wniosek? Czy jest jakaś sugestia, w którym miejscu porządku obrad go umieścić? Nie ma takiej sugestii. O losie tego wniosku będziemy musieli rozstrzygnąć w głosowaniu. Ja zaproponuję, żeby to był punkt po punkcie 31, czyli 31a. Ponadto Pan Prezydent wycofuje z porządku dzisiejszej sesji projekt uchwały 123/11 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy prywatyzacyjnej PEC S.A. Jest to punkt 26 porządku dzisiejszej sesji, a więc na wniosek autora projektu uchwały projekt zostaje wycofany z porządku obrad. I otrzymałem zgłoszenie, pismo Prezydenta również o zamiarze zgłoszenia do porządku dzisiejszej sesji projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf Trust S.A. za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Poznania na okres od 1 maja 2011 do 31 sierpnia 2011 roku. Jest to projekt uchwały 143/11 i zaproponuję, żeby to był punkt 31b. Porządek sesji został też uzupełniony wcześniej o punkt 27a, czyli projekt uchwały PU 132/11 w sprawie odwołania zakazu wstępu na wały przeciwpowodziowe na terenie miasta Poznania. O tym Państwo radni zostali już wcześniej poinformowani. A więc przystąpimy do rozstrzygnięcia wniosków o uzupełnienie porządku obrad przedstawionych przez Prezydenta Miasta Poznania. Czy w sprawie uzupełnienia porządku o projekt uchwały 139/11, czyli ten dotyczący Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ktoś z Państwa radnych chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę, a więc przystąpimy do głosowania wniosku o uzupełnienie w punkcie 31a tego, o ten projekt uchwały. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za uzupełnieniem, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada postanowiła o uzupełnieniu porządku o ten punkt. I drugi wniosek, uzupełnienie o projekt uchwały 143/11, czyli ten dotyczący przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf Trust S.A. na odprowadzenie ścieków. Czy w tej sprawie ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę. Tak? Pan radny Tomasz Lewandowski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, nie przypominam sobie, żeby ten projekt uchwały był kierowany pod obrady Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. W związku z tym nie wyobrażam sobie, żeby Rada mogła na ten temat dzisiaj obradować. Komisja sam tym ciałem, na którym powinna odbyć się dyskusja. Tutaj wnioski z tej dyskusji na sesji powinny być przedstawiane i podejmowane decyzje. Także jestem przeciwny temu wnioskowi. Dziękuję.
Ja odpowiem tylko tyle, że nie mogłem go skierować pod obrady tej komisji, ponieważ ten wniosek wpłynął w dniu wczorajszym. W związku z tym komisji tak od tego czasu nie było. Pan Przemysław Markowski też w tej sprawie?
Tak, w tej sprawie, panie przewodniczący. Chciałbym się wpisać w ten głos przewodniczącego Lewandowskiego. Ten projekt wpłynął wczoraj na obrady Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Nadzoru Właścicielskiego i Promocji Miasta. Jednakże komisja zdecydowała o odstąpieniu z racji tego, że nie było osoby, która by mogłaby nam ten projekt zreferować. I także popieram tu głos radnego Lewandowskiego, żeby nie przychylić się do wniosku prezydenta o umieszczeniu tego punktu w dzisiejszym porządku.
Dziękuję bardzo. Nie ma dalszych zgłoszeń w dyskusji, a więc przystępujemy do głosowania wniosku o uzupełnienie o punkt 40. Przepraszam. 31b, czyli projekt uchwały 143. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu?
Co? Przedłużenie obowiązywania taryf dla Trust S.A. na ścieki.
Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 10 głosów za, 14 przeciw, 5 wstrzymujących. Rada nie zdecydowała się na uzupełnienie porządku sesji o ten punkt. To były wszystkie wnioski do przegłosowania. W punkcie komunikaty jest jeszcze jedna informacja, ale mam wrażenie, że przewodniczący klubu ma zamiar o tym poinformować w swoim oświadczeniu, więc to wszystko w punkcie komunikaty z mojej strony. W związku z tym, czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby w punkcie komunikaty zabrać głos? Jeszcze jedna informacja z mojej strony, bo zapomniałem o tym powiedzieć. Przepraszam bardzo. Od dzisiejszej sesji w sesji uczestniczy pani Justyna Gliszczyńska Gniewek, czyli radca prawny zatrudniony do obsługi Rady Miasta. Witam panią mecenas serdecznie. Pani mecenas będzie na każdej sesji obecna, jak również w wyznaczonych dniach dyżurów, o czym państwo zostali poinformowani osobnym pismem we środy i w piątki. Jest do państwa dyspozycji również. Pytanie pan Michał Grześ.
Ja rozumiem, że zatrudnienie pani mecenas zostało tak skonstruowane, że będzie pani mecenas trzymała z nami, a nie z prezydentem, tak?
Dziękuję bardzo. Zamykam punkt komunikaty. Przystępujemy do punktu trzeciego oświadczenia. Chęć wygłoszenia oświadczenia przed dzisiejszą sesją zgłosili państwo radni Wojciech Wośkowiak, Antoni Szczuciński, Michał Grześ i Przemysław Foligowski. I w tej kolejności proszę o wygłaszania oświadczeń. Pan Wojciech Wośkowiak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, panie i panowie radni, szanowni państwo. Chciałbym poinformować, że w dniu wczorajszym klub Jeszcze Więcej dla Poznania podjął decyzję o zmianie nazwy. Stosowne pismo dotyczące tej decyzji zostało przekazane na ręce pana przewodniczącego. Obecnie nazwa klubu brzmi Poznański Ruch Obywatelski. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Antoni Szczuciński.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Chciałbym w tym krótkim oświadczeniu podjąć jedną z najbardziej istotnych spraw dla rozwoju polskiej samorządności. Kiedy 21 lat temu odrodziła się samorządność w kształcie, w którym w dużym stopniu funkcjonuje do dzisiaj, rozbudziła nadzieję, że związane to będzie także z samodzielnością organów samorządowych, takich jak na przykład w mieście Poznaniu. Przez te 21 lat obserwujemy jednak, że władze centralne wprowadzają rozwiązania, zwłaszcza w sferze finansów publicznych, które w znaczącym stopniu tę samodzielność ograniczają. By wskazać tylko ostatnie działania związane z innym sposobem liczenia długu w samorządach, decyzje dotyczące sposobu kształtowania budżetu, relacji wydatków bieżących i dochodów bieżących, czy rozmaite szczegółowe zapisy niezezwalające na dowolność samorządu, a więc podważające zaufanie do samodzielnych organów wybranych przez mieszkańców. Do tego, jak Państwo wiecie, mamy do czynienia z przekazywaniem kolejnych zadań dla ogniw samorządowych bez należytego zabezpieczenia w środki finansowe. By wspomnieć ostatnią ustawę o opiece przedprzedszkolnej, na którą w przypadku takich miast jak Poznań nie zabezpieczono żadnych dodatkowych środków, uważając, że powinniśmy te środki albo pozyskać, albo przesunąć z innych zadań. I mimo, że intencje tych rozmaitych rozwiązań mogą być po części zrozumiałe stanem finansów publicznych państwa, to w dużej mierze u podłoża tych działań leży po pierwsze brak zaufania do samorządności, a po drugie chęć przeniesienia ciężarów, które ponosić mógłby rząd, na sferę samorządową. Sprawia to sytuację, w której ogranicza się możliwości rozwojowe miast. Po drugie, zmusza władze poszczególnych szczebli do zastosowania w następnych latach znaczącej polityki oszczędnościowej. W związku z tym zwracam się do prezydenta miasta, by w pracach przygotowawczych projektów związanych z inwestycjami, z budżetem miasta na rok następny, z planem finansowym na lata najbliższe, rozważać nie tylko formułę przyjętą w związku z ostatnią polityką rządu, ale by w zgodzie z duchem samorządności przedstawiać także projekty alternatywne. Istotą samorządności, która zrodziła się na nowo w nowych warunkach ustrojowych, było to, że to samorząd wybierał najbardziej optymalną drogę dla rozwoju polskich miast. Wygląda na to, że ta możliwość uległa znacznemu ograniczeniu. Nie można poprzestać na prostym dostosowaniu się do nowych warunków prawnych, chociaż rzecz jasna nie nawołuje do łamania prawa. Potrzebne jest nam wspólne wypracowanie alternatywnych rozwiązań. Propozycja, którą przyjęto w tej chwili dla polskiej samorządności, nie jest przecież jedyną. Zwracam się więc do prezydenta, by podjął działania alternatywne. Państwa radnych z wszystkich klubów zapraszam do współpracy w tym dziele. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Michał Grześ.
Szanowni Państwo, często mi się tutaj zdarza stanąć i mówić, a nie mówiłem, a miałem rację. Dzisiaj też tak będzie. Jeżeli skleroza mi pozwoli, to mam trzy sprawy. Zacznę od tej najważniejszej. Pamiętacie Państwo poprzednią kadencję, ci radni, którzy byli w poprzedniej kadencji, i głosowanie za podziałem domów dziecka na drugi i trzeci. Wówczas zwracałem uwagę, że jeżeli nie dokonamy równomiernego podziału tych domów dziecka, to będziemy mieli sytuację taką, że dzieci z mniejszego domu będą dyskryminowane wobec dzieci z domu większego. Państwo nie uwierzyliście mi, uwierzyliście pani dyrektor Mizowicz, a ja jednak chciałem powiedzieć, że to ja jednak miałem rację niestety. Byłem w czasie remontu w placówce numer 3, nie wchodziłem do placówki numer 2. Widziałem, jak był przeprowadzany remont, jak to wszystko było, wyglądało. notabene dość dziwna wizyta, bo pracownicy mnie przyjęli, dyrektor placówki numer 3 przechodził koło mnie i mnie nie zauważał. Pierwszy raz mi się to zdarzyło. Co dziwne, dyrektor domu numer 2, a więc nie tego, który odwiedziłem, kazał wyjaśnić pracownikom z domu dziecka numer 3, dlaczego mi pokazywali dom dziecka. No to też jest dosyć ciekawa sytuacja, bo przecież w domu numer 2 nie byłem. Byłem tylko w domu numer 3. Co ciekawe, w czasie prac remontowych sprzątaczka była zatrudniona tylko w domu dziecka numer 2. I przez otwarte okno widziałem, jak należycie sprzątała dom dziecka numer 2 w czasie remontu. Kiedy dochodziła do otwartych drzwi do domu dziecka numer 3, zawracała i sprzątała dalej dom dziecka numer 2. A więc przez cały okres trwania remontu w domu dziecka nie było żadnej sprzątaczki. Na odpowiedź do pana prezydenta dostałem odpowiedź, że sprzątaczka w domu dziecka numer 3 została zatrudniona 15 grudnia 2010, a więc po skończonym remoncie. A więc te małe dzieci, bo były to dzieci od 4 lat do 15 czy 16, przez cały czas trwania remontu praktycznie było to sprzątane tylko siłami wychowawców, cały dom dziecka. Mało tego, nie byli informowani pracownicy domu dziecka numer 3 o tym, co będzie w najbliższym czasie remontowane, a więc również trudno było uchronić dzieci przed tym, co działo się w czasie remontu. No ale to jest, powiedzmy, błaha sprawa, jak również błahą sprawą jest to, że dostałem odpowiedź, jakoby remont był kontrolowany, a mnie zaskoczyło to, że na przykład włączniki do prądu w jednej sali były za drzwiami. Otwierało się drzwi, trzeba było przejść i włączyć włącznik. Nie ma znaczenia dla ludzi dorosłych, ale pięcioletnie dziecko w godzinach wieczornych, które musi przejść przez ciemny pokój, nie jest to zjawiskiem komfortowym. Mam nadzieję, że kiedy zwróciłem na to uwagę, zostało to poprawione. Pamiętacie państwo, jak mówiłem o tym, że sytuacja będzie wyglądała tak, że dzieci z domu dziecka numer 2 będą sobie jadły w stołówce, która tam się znajduje, i korzystały z obiadów kuchennych, a dzieci numer 3 będą przez szybę patrzały, jak dzieci z domu dziecka numer 2 spożywają posiłek. I niestety tak się stało. Dzieci z domu dziecka numer 2 korzystają ze stołówki i obiadów przygotowywanych przez stołówkę, która pozostała przy domu dziecka numer 2, a dzieci z domu dziecka numer 3 korzystają z posiłków tak zwanego cateringu. I żeby było sprawiedliwie, to dzieci z domu dziecka numer 3 mają na catering 11 zł, tyle samo mają dzieci z domu dziecka numer 2, mniej więcej. Tylko że dochodzi 100 kilkadziesiąt tysięcy utrzymania stołówki, które pokrywa się osobno, a nie oczywiście z pieniędzy, które są na wyżywienie. A więc dzieci z domu dziecka numer 3 spożywają za te około 11 zł posiłek, i w tej cenie jest przygotowanie posiłku, przywiezienie posiłku, naczynia jednorazowe i posiłek. Tak? Posiłek jest często taki, że dzieci po prostu nie jedzą i się wyrzuca. Natomiast dzieci z domu dziecka numer 2 jedzą posiłek przygotowany tak jak do tej pory w stołówce. Przypominam, że dom dziecka numer 2 i 3 to jest ten sam budynek, a więc do stołówki oba domy dziecka mają mniej więcej taką samą odległość. Po moich zapytaniach i interpelacjach otrzymałem odpowiedź, że rozważa się w tej chwili, żeby dzieci z domu dziecka numer 3 również spożywały w tejże stołówce obiad. Także no, może się coś zmieni. Gdy powstały placówki 2 i 3, to okazało się, że dla dzieci z domu dziecka numer 3 nie ma miejsca w drużynie zuchowej. Zostali wyrzuceni z drużyny zuchowej, która działała przy domu dziecka numer 2. Na pierwsze zapytanie dostałem odpowiedź, że pani tam sobie przychodzi i prowadzi drużynę zuchową, więc tutaj nie można na nią wpłynąć. Widocznie tak zadecydowała. Przy bardziej szczegółowym pytaniu dowiedziałem się, że pani jest zatrudniona na umowę i zlecenie w domu dziecka numer 2 na prowadzenie drużyny zuchowej. Nie wiem, dlaczego nie można było zrobić tak, żeby ta umowa, zlecenie dotyczyła domu dziecka numer 2 i 3 i żeby dzieci, które do tej pory były w jednym domu dziecka, mogły nadal w tej drużynie zuchowej działać. Dlaczego okazało się, że drużyna zuchowa dzisiaj jest tylko dla domu dziecka numer 2, a nie jest dla domu dziecka numer 3? Dopiero moje dociekliwe pytania, interpelacje spowodowały, jak Państwo pamiętacie, po podziale domu okazało się, że sala gimnastyczna przynależy do domu dziecka numer 2, ale mieliśmy zapewnienia, że będzie ona służyła również dzieciom z domu dziecka numer 3. Dopiero po moich usilnych pytaniach i interpelacjach okazało się, że 3 dni w tygodniu po 2 razy po 1,5 godziny i raz 2 godziny będzie ta sala gimnastyczna służyła również dzieciom z domu dziecka numer 3. Przypominam, to wszystko jest w jednym budynku. Oczywiście abstrahuję od tego, że dom numer 2 ma zainstalowane kamery przemysłowe w celach bezpieczeństwa. Dom numer 3 oczywiście nie ma, ale to może nawet jest lepiej, że nie ma kamer w domu dziecka. Dom numer 3 będzie to mniej wielki brat, może będzie to większa swoboda. Okazało się, że dom dziecka numer 3 powstał tak późno, że nie mógł złożyć wniosku do funduszu alkoholowego. Na szczęście moje pytania, interpelacje doprowadziły do tego, że będzie rozpatrywany w marcu wniosek z domu dziecka numer 3, tak by dzieci mogły skorzystać z tego funduszu alkoholowego na działania takie, jak są prowadzone w domu dziecka numer 2. Podobno, taką dostałem odpowiedź, zdarzają się wspólne zabawy dzieci z domu dziecka numer 2 i 3, choć podobno również z drugiej strony odpowiedź, że raczej wychowawcy starają się, żeby tych wspólnych zabaw nie było. Szanowni Państwo, ja rozumiem, że wykonuje się pewne zmiany, wykonuje się je szybko i gdybyśmy nie zwracali uwagi na tą delikatną materię, a delikatną materią są dzieci z domu dziecka, dzieci z domu dziecka, które są szczególnie doświadczone przez los i każda niesprawiedliwość, która ich dotyka, no jest szczególnie bolesna. Wydaje mi się, że pani dyrektor Emizowicz nie dotrzymała tego, co nam obiecała, mało tego, nie wykazała większego zainteresowania tym, żeby to dotrzymać. I gdybym był prezydentem tego miasta, z taką dyrektor rozwiązałbym współpracę, o co apeluję do pana prezydenta, choć podejrzewam, że mój apel zawiśnie w powietrzu. Ale dopóki radnych się dyskryminuje, dopóki nad radnymi się znęca, to palicho, ale dzieci to już jest inna materia. I to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa dotyczy hasła Poznań stawia na sport. Króciutko, szanowni Państwo, na Komisji Sportu zwracałem uwagę, że stadion lekkoatletyczny, który nie jest w rękach poznańskich, takie ceny daje na zawody, że powoli zawody przestają odbywać się w Poznaniu, chociaż one są bardzo konieczne dla młodych lekkoatletów, no bo bez sprawdzania, bez poprawiania czasów trudno tę dyscyplinę uprawiać. Byłem w sobotę na Mistrzostwach Wielkopolski w wioślarstwie i dowiedziałem się jeszcze ciekawszej rzeczy, że obiekt Malty, który jest obiektem miejskim, wprowadził taki cennik za korzystanie z tego obiektu, że również tam nie bardzo jest stać kluby na korzystanie z tego obiektu. Za samo wejście do wody 12 tysięcy dziennie, za wykorzystanie betonowej tej płaszczyzny przy wodzie 3000 zł dziennie. Dzień następny połowa tych stawek. W tej chwili z tego co wiem już OEMY, czyli Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży wycofuje się z Poznania. No ale co ciekawsze, zażyczono sobie za przeprowadzenie Mistrzostw Polski bodajże w kajakarstwie docelowo 80 tysięcy, podobno w tym roku ma być taniej. I dowiedziałem się, że tor rangi mistrzowskiej, na którym przeprowadzono i Mistrzostwa Świata i Europy, znajduje się w Brześciu i najprawdopodobniej tam będą się odbywały Mistrzostwa Polski, ponieważ Brześć zażyczył sobie kwotę 10 tysięcy złotych. Nie wiem, być może te imprezy nie są nam potrzebne i być może rzeczywiście niewielu się nimi interesuje, tylko po co myśmy budowali tor regatowy nad Maltą, a poza tym chyba jednak nawet jak są jakiekolwiek zawody, to korzysta na tym miasto, bo ci, którzy przyjeżdżają, korzystają z infrastruktury miejskiej, kupują tutaj, nocują tutaj. My jednak stwierdziliśmy, że Malta w tej chwili ma być cicha i spokojna. Festiwal Malta wcześniej już został wyprowadzony z Malty, teraz wyprowadzamy zawody sportowe. No jest to dosyć ciekawe podejście do Poznań stawia na sport, zwłaszcza, że podejrzewam po informacji dopłaty 10 milionów do term maltańskich, no również nikogo nie będzie stać na przeprowadzenie jakichkolwiek zawodów na basenach olimpijskich przy termach maltańskich, także być może nie lejmy tam wody, niech one tak stoją i sobie ładnie wyglądają. I trzecia, ostatnia sprawa, najbardziej wstydliwa dla miasta Poznania i zupełnie jej nie rozumiem. Błaha właściwie, bo dotyczy toalety na Ostrowiu Tumskim. Proszę sobie wyobrazić, że toaleta na Ostrowiu Tumskim, a więc w miejscu, gdzie wszystkie wycieczki, wszyscy przyjeżdżają, zwiedzający Poznań, zaczynają od Ostrowa Tumskiego, jest od listopada zamknięta i jest tam toj-toj. No i przyjeżdża wycieczka i stoi kilometrowa kolejka wszystkich chcących skorzystać z tego toj-toja. Ja oczywiście nie będę komentował, jak wygląda toj-toj, bo każdy wie, zwłaszcza w środku po jakimś tam użyciu. A jest dobry światełko w tunelu, bo podobno w maju ma się zacząć, czyli teraz, remont tejże toalety na Ostrowiu Tumskim. Jako miasto mamy wielkie ambicje, uważamy, że jesteśmy miastem europejskim, a w tak drobnej sprawie jak toaleta na Ostrowiu Tumskim zachowujemy się, podejrzewam, gorzej od naszych wschodnich sąsiadów. Także bardzo bym prosił jednak o to, żeby również w tych drobnych sprawach nasze miasto było europejskie, a remont toalety na Ostrowiu Tumskim nie trwał do przyszłego roku, tylko był jak najszybciej skończony. Przepraszam za przydługie oświadczenie, ale są to sprawy, które mnie szczególnie w ostatnim czasie zabolały. Mam nadzieję, że już następne będzie jak najpóźniej, bo już mnie nic nie zaboli w tym mieście. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Foligowski.
Witam Państwa. Już naprawdę krótko, zwłaszcza po moim koledze, już na pewno Państwo są zmęczeni. Nie, będzie krótko, naprawdę. O, super. Proszę Państwa, zabieram głos, w zasadzie powinienem w wolnych głosach i wnioskach, tylko wtedy nikogo już nie ma, w związku z tym pozwolę sobie teraz Państwu zabrać chwilę czasu. Czuję się upoważniony dlatego, że w ciągu poprzednich kadencji też parokrotnie na ten temat zabierałem głos, a ostatnio przetoczyła się dyskusja na temat Arsenału, przebudowy tego fragmentu Starego Miasta, Starego Rynku i powiem szczerze, że jak przeczytałem wypowiedź pana prezydenta, że projekt, który wygrał konkurs architektoniczny, ja postaram się przeczytać to dokładnie, projekt, który wygrał konkurs architektoniczny na przebudowę Galerii Miejskiej Arsenał, nie ma szans na realizację, została wykonana jedynie sympatyczna praca koncepcyjna, powiedział prezydent Ryszard Grobelny i muszę powiedzieć, oświadczam, że z ulgą przyjąłem te słowa, bardzo się cieszę, dziękuję panu prezydentowi, ponieważ ja widziałem wszystkie te projekty, nie mam tu zarzutu do komisji, która wybierała, ponieważ te projekty były okropne i ten, który wygrał, też był okropny. Wszyscy wiemy, że coś z Galerią Miejską Arsenał trzeba będzie w końcu zrobić. I dlatego apeluję o to, żeby nie wyważać otwartych drzwi, tylko po prostu zrobić to, co robią inne miasta, bardziej dłużej korzystających z dobrodziejstw demokracji i samorządności krajach, na przykład u naszych zachodnich sąsiadów. I to jest właśnie przykład, proszę Państwa, Stare Miasto we Frankfurcie nad Menem. Tak wyglądało przed wojną, gęsta, typowo, że tak powiem, staromiejska zabudowa, niestety zniszczona w czasie wojny i w latach 60., obiekt skończono w latach 70., ale w latach 60. też zwyciężyła tam koncepcja, żeby zabudować to, no oczywiście skala jest inna, bo i obszar jest inny, ale zwyciężyła koncepcja, żeby zabudować to nowocześnie. Zbudowano coś takiego, to się nazywało Technisches Rathaus, Rathaus techniczny, wszystkie biura urzędu zajmujące się jakby sferą techniczną miasta Frankfurt nad Menem miały siedzibę w tym budynku, pod spodem metro i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem cud techniki i architektury tego okresu. I oczywiście budynek wywoływał również, no oczywiście mówię, ja miarkuje skalę, to oczywiście trudno porównywać wielkością do Arsenału, ale o co chodzi? Chodzi oczywiście o to, że też wywoływał spory, to znaczy miał swoich obrońców, którzy twierdzili, że jest wspaniałym, że tak powiem, egzemplarzem architektury okresu, w którym powstał i należy go zachować, i miał swoich wrogów. Na szczęście władze miasta w 2005 roku przetoczyła się przed Frankfurt nad Menem dyskusja. Zapadła decyzja, żeby to coś wyburzyć. Tutaj niespecjalnie pewnie widać, gdybym miał wskaźnik, ten Państwu pokazał, to jest rzut tego starego miasta i na tym widać, jak jest zabudowany ten tak zwany Technisches Rathaus. I postanowiono odtworzyć zabudowę przedwojenną, oczywiście z uwzględnieniem podziału partyjnego, natomiast nie odtwarzając bezpośrednio wszystkich, bo no, już nie będziemy wracać, nie będziemy Państwu zawracać tu głowy, z odtworzeniem, oczywiście nie przyjmując założenia, że każda kamienica poszczególna zostanie odtworzona, natomiast przyjmując jednak pewne ogólne założenie co do tego, że ma to mieć pewien walor architektury no, dostosowanej do tego miejsca, czyli nawet jeżeli to nie jest rekonstrukcja, choć oczywiście fragmentarycznie są, nawet jeżeli to nie jest historyzm, to jednak jest to dostosowane do, że tak powiem, wymogów tego miejsca. I generalnie, no to jest w tej chwili makieta, bo tak jak powiedziałem, budynek z ratusza jest w trakcie tego nowoczesnego, jest w trakcie rozbiórki, ona się skończy dopiero w maju, no właściwie w tym miesiącu ma zostać ostatni etap przeprowadzony. No i mniej więcej tak to wygląda. Oczywiście byli obrońcy tego miejsca, tej zabudowy nowoczesnej, ale zwyciężyła taka opcja i to nie jest jedyny przykład, że tak powiem, z miast niemieckich, gdzie odtwarza się teraz stare centra, które w latach, no różnych latach, nie tylko mówię, i nie mówię tylko o obszarze NRD, został zabudowany no, w sposób taki czy inny, ale nie, że tak powiem, pasujący do miejsca, w którym to się znajduje. Reguły przewidywały, że, tak jak powiedziałem, musi być podział na parcele, muszą one mieć określoną wysokość i tak dalej, a więc nawiązywać do tej zabudowy, która tam kiedyś była, są różne warianty tego i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, do czego zmierzam? No tak to miejsce wyglądało w Poznaniu, mówię o Starym Rynku przed wojną, akurat rzut trochę może nieszczęśliwy, bo od strony powiedzmy narożnika ulicy Świętosławskiej, ale o co chodzi? No, widać jasno z tego zdjęcia, że to miejsce, w którym w tej chwili znajduje się Arsenał, ani nie pasuje do tej tradycyjnej zabudowy, ani broń Boże do niej nie nawiązuje. Ja oczywiście nie oczekuję, że każdy pojedynczy budynek zostanie w tym mieście zrekonstruowany. Natomiast apeluję do tych, którzy będą ewentualnie w przyszłości wyznaczać również warunki takiego konkursu, żeby jednak zastanowić się nad tymi koncepcjami, które, no, do których doszli ci, którzy i mają więcej pieniędzy i czasem więcej doświadczenia w zagospodarowaniu swoich miast. Dłużej Państwu nie zawracam głowy. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję.
Dziękuję Panu Przewodniczącemu. Dziękuję bardzo i Pan Radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, chciałbym w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej wyrazić nasze bardzo głębokie zaniepokojenie stanem realizacji inwestycji komunikacyjnych odbywających się pod hasłem Euro 2012, tych szczególnie związanych z transportem publicznym i dofinansowanych w dużej mierze ze środków unijnych. Tu oczywiście martwią nas wszystkie cztery projekty. Pestka, Kaponiera, tramwaj na Franowo i odnowa infrastruktury transportu publicznego, ale nie ukrywamy, że przyczynkiem do wygłoszenia tego oświadczenia jest szczególnie ostatnia decyzja związana z unieważnieniem przetargu na przedłużenie Pestki do Dworca Zachodniego. My tę decyzję szanujemy i w pewnym sensie rozumiemy. ale podejmuje ją pan prezydent na własną odpowiedzialność, na własne ryzyko. Odwleka się ta decyzja co najmniej na kolejny rok, prawdopodobnie może nawet jeszcze na półtora roku. Może będzie faktycznie dzięki temu taniej, jeżeli będzie dużo taniej, okaże się, że to była decyzja dobra. Ocenimy to po rozstrzygnięciu drugiego przetargu. Ale chciałbym podkreślić, że te oferty, które były złożone w tym przetargu, wyższe niż kosztorys, to jest tylko połowa problemu. Bo druga połowa problemu to jest kosztorys, który sam w sobie już był wyższy o 20 kilka milionów niż ta kwota, która była w budżecie uchwalonym w styczniu. Czyli proszę zrozumieć nasze zdziwienie, na którejś z Komisji Gospodarki Komunalnej, kiedy się okazało, że oferenci dali ceny wyższe o 20 kilka milionów, a dołożyć trzeba milionów 50. Nie powiem, że Rada została wprowadzona w błąd, ale przynajmniej na moment uchwalenia budżetu nie miała pełnej informacji. No, próbowaliśmy szukać, co spowodowało te różne perturbacje wokół inwestycji związanych, komunikacyjnych związanych z euro. Kilka cytatów ze sprawozdania z wykonania budżetu za 2010. Przedłużenie trasy szybkiego tramwaju do Dworca Zachodniego. Cytat: opóźnienia w wykonaniu projektu budowlanego oraz przy wyborze inżyniera kontaktu skutkowały wstrzymaniem części płatności. Budowa trasy na Franowo. Niekompletność przekazanej dokumentacji projektowo-budowlanej skutkowała wstrzymaniem części płatności. Odnowa infrastruktury transportu publicznego. Nie było podstaw do pełnej płatności za wykonanie dokumentacji projektowych, opóźnienie i zmiana projektanta. Jedna inwestycja, wiadomo, że iść ciężej, może mieć pecha. Jak są dwie, no to jest już dużo większy pech, ale nadal zrozumiałe. No, natomiast jeżeli 3 na 3 inwestycje nie idą tak, jak powinny, to jest pewien problem, być może błąd systemowy. W swoim ostatnim wpisie na blogu pan prezydent Grobelny, komentując jakiś tam ranking, stwierdził, że siłą mojej prezydentury, jego prezydentury, jest normalność i przewidywalność. To w tym momencie faktycznie mamy jakiś element normalności i przewidywalności, skoro 3 inwestycje na 3 robione, no, mają jakieś kłopoty właśnie związane czy to z projektem, czy z niekompletnością dokumentacji, ale chcemy się dowiedzieć o tym więcej. Dlatego też żądamy od pana prezydenta, aby szczegółowo nam przedstawił, jak wyglądała do tej pory realizacja tych inwestycji. Chcemy po kroku je prześledzić, poznać, przypomnieć sobie, jaki był pierwotny harmonogram czasowo-finansowy i szczegółowe informacje o przebiegu tych projektów. I tę informację chcemy dostać jeszcze przed sesją absolutoryjną. No bo się pojawiają pytania, czy to te wstępne założenia o terminie realizacji były zbyt optymistyczne, a jeśli nie, jeżeli założenia były dobre, to było realne, to gdzie nastąpiło to krytyczne opóźnienie? Kto jest za nie odpowiedzialny? Na pewno nie jest to Rada Miasta, na pewno nie jest to Klub Radnych Platformy Obywatelskiej. My generalnie nam zostały przedstawione pewne projekty z harmonogramem czasowym, z szacowanymi kosztami i my je popieraliśmy zawsze. Nigdy przy tych wydatkach akurat nie było nic z naszej strony majstrowane. A my chcemy poznać tych odpowiedzialnych, nie dlatego, żeby urządzać jakieś polowania na czarownicę, żeby tu kogoś ścigać. My chcemy po prostu na przyszłość być mądrzejsi, żebyśmy, szczególnie przygotowując się do jakiejś innej dużej imprezy, wiedzieli dokładnie, jak takie inwestycje realizować, żeby nam się nie rozjeżdżały czasowo i finansowo. Krótko mówiąc, panie prezydencie Grobelny, nieobecny niestety, zgadzamy się, że siłą prezydentury może być normalność i przewidywalność. Ale dla nas normalność i przewidywalność to są inwestycje, które są realizowane w założonym terminie i za koszty, które były pierwotnie mniej więcej szacowane. I to jest nasza definicja normalności i przewidywalności i tej wersji będziemy się trzymać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 3. I chciałem Państwa jeszcze poinformować, że sekretarzami dzisiejszej sesji są pani radna Dominika Król i pani radna Urszula Stecka. Otwieram punkt 4. To jest projekt uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Poznania panu profesorowi Lechowi Trzeciakowskiemu. Uchwała została opiniowana przez Komisję Kultury i Nauki, uzyskała opinię pozytywną, 12 głosów za, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Bardzo proszę o przedstawienie projektu.
Dziękuję bardzo. Będę teraz omawiał po kolei 4 uchwały dotyczące honorowych wyróżnień i we wszystkich 4 przypadkach mam poczucie, że będę mówił o osobach czy instytucjach doskonale Państwu zdanych. W związku z tym postaram się mówić krótko. Pierwsza uchwała to uchwała dotycząca nadania honorowego obywatelstwa miasta Poznania panu profesorowi Lechowi Trzeciakowskiemu, powszechnie nam znanemu z wielu ról, które w mieście pełni. Pan profesor urodził się w Poznaniu 24 grudnia 1931 roku w rodzinie kupieckiej jako syn powstańca wielkopolskiego, wychowany w atmosferze patriotyzmu oraz wielkopolskiego etosu pracy. Jego ojciec i dziadek byli uczestnikami Powstania Wielkopolskiego. Pan profesor uczył się w Szkole Powszechnej w Poznaniu, maturę zdał w Liceum Marcinkowskiego w Poznaniu, w Marcinku. Studia podjął na Uniwersytecie Poznańskim. Magisterium uzyskał w roku 1955. W 1959 uzyskał doktorat. W 64 habilitował się. Od roku 73 jest profesorem. W swojej działalności naukowej specjalizuje się w dziejach Polski i Niemiec, szczególnie uwzględniając historię Wielkopolski i Poznania. Jest autorem 14 książek dotyczących właśnie tych zagadnień. Między innymi jest współautorem Dziejów Poznania tomu drugiego, historii polskich posłów w Berlinie czy biografii Otto Bismarcka. Jest autorem około 400 artykułów publikowanych w Polsce i za granicą. Specjaliści oceniają, że twórczość naukową profesora Trzeciakowskiego cechuje staranna kwerenda źródłowa, wszechstronne opanowanie literatury światowej, łączenie analitycznego i syntetycznego punktu widzenia oraz nowatorskie spojrzenie na proces historyczny. Nam, Radzie Miasta, pan profesor jest znany również ze swojej roli członka kolegium redakcyjnego naszego czasopisma, czyli Kroniki Miasta Poznania, jak również jako członek, a przez wiele kadencji przewodniczący kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania. Warto pamiętać również o wychowankach pana profesora, historykach. Wypromował około 400 magistrów i 26 doktorów. Nie tylko polskich, bo również ma wychowanków z Brazylii i Niemiec. Uczniami profesora Trzeciakowskiego są m.in. profesor Molik, Krzysztof Makowski, Czesław Pest, Przemysław Matusik, a także, o czym nie wszyscy pamiętają, w czasach trudnych, gdy po roku 68 Adam Michnik nie mógł kontynuować nauki i studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Udało się to zrobić w Poznaniu i magisterium obronił pod przewodnictwem pana profesora Trzeciakowskiego. Pan profesor został wyróżniony wieloma wyróżnieniami i nagrodami, w tym między innymi Nagrodą Herdera, Państwową Nagrodą Pierwszego Stopnia, Nagrodą Naukową Miasta Poznania oraz odznaczeniami państwowymi Kawalerskim, Krzyżem Polonia Restituta i Krzyżem Oficerskim Orderu Polonia Restituta. Proszę Państwa o podjęcie uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa panu profesorowi Lechowi Trzeciakowskiemu.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zatem przechodzimy do dyskusji. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby się wypowiedzieć, w imieniu klubu, w imieniu własnym? Nie widzę, a zatem możemy przejść bezpośrednio do głosowania. Proszę o ekran do głosowania i proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. Za głosowało 30 osób, przeciw nie głosował nikt, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 4. Otwieram punkt 5. Proszę o przedstawienie projektu uchwały dotyczącej nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Poznania panu profesorowi Jackowi Łuczakowi.
Dziękuję bardzo. I znowu będziemy mówili o poznaniaku, tutaj urodzonemu w roku 34, również absolwent Marcinka, ale profesor medycyny, absolwent Poznańskiej Akademii Medycznej. W którą ukończył, studiował tam w latach 53-58, dyplom lekarza uzyskał w roku 59, pracę naukową i dydaktyczną rozpoczął w roku 65 w Akademii Medycznej, najpierw jako asystent kliniki wewnętrznej, w tym czasie interesował się kardiologią. Jego zainteresowania naukowe ewoluowały. W późniejszym czasie był, związał się z anestezjologią. Prowadził zespół anestezjologów współpracujących z kliniką chirurgii gastroenterologicznej pod kierunkiem pana profesora Górala. W roku 81 pan profesor Jacek Łuczak wygrał konkurs na stanowisko kierownika zakładu anestezjologii. Jednocześnie został wybrany na stanowisko dziekana Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej i pełnił tę funkcję w okresie od 81 do 82 roku. Następny ważny okres to lata 85 do 88, kiedy rozpoczął pracę jako kierownik działu anestezji przy klinice onkologii i objął stanowisko kierownika zakładu pomocy doraźnej. I zajmował się właśnie organizowaniem i przygotowaniem zwłaszcza studentów pierwszych lat medycyny w zakresie pomocy doraźnej. Jako anestezjolog spotykał się z chorymi onkologicznymi i zaczął się interesować rozmaitymi aspektami leczenia bólu. Nawiązał wtedy współpracę z zespołem Hospicjum Świętego Jana Kantego i od roku 1987 rozpoczął budowę zespołu domowej opieki paliatywnej, opierając się na wolontariacie, w skład którego wchodziły studentki Wydziału Pielęgniarstwa, pielęgniarki anestezjologiczne, kapelan i psycholodzy. W zakresie leczenia bólu nowotworowego odbył szkolenie w Kopenhadze. Te wszystkie doświadczenia spowodowały, że w 1988 roku profesor założył pierwszą w Polsce poradnię leczenia bólu nowotworowego wraz z zespołem wyjazdowym w Szpitalu Klinicznym nr 1. Od roku 1991 roku realizuje stale udoskonalany autorski program szkolenia w zakresie medycyny paliatywnej obejmujący studentów medycyny, a następnie Wydziału Pielęgniarstwa i Wydziału Anglojęzycznego. Ten program stał się wzorcem dla innych uczelni medycznych w Poznaniu. Sztandarowe przedsięwzięcie, za które między innymi myślę należy profesora Łuczaka uhonorować, to jest utworzenie hospicjum Palium, prowadzenie go i dbanie o to, żeby ono się rozwijało i działało właśnie w Poznaniu. Ale oprócz tej działalności związanej z opieką paliatywną, pan profesor prowadził normalną działalność naukową i dydaktyczną. Jest profesorem nadzwyczajnym roku 2002. Jest promotorem 8 obronionych prac doktorskich, 3 kolejne są w toku, jest recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych, jest autorem lub współautorem ponad 450 publikacji, nie tylko w literaturze polskiej, ale również w zagranicznej, jest współautorem wielu podręczników. Proszę Państwa Radnych o podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu zasłużonego dla miasta Poznania panu profesorowi Jackowi Łuczakowi.
Dziękuję bardzo. Również ta uchwała uzyskała opinię Komisji Kultury i Nauki. Była to opinia jednoznacznie pozytywna, jednogłośnie, czyli 12 głosów za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby się wypowiedzieć? W imieniu klubów? W imieniu własnym? Nie widzę, a zatem możemy przejść do głosowania. Proszę o ekran do głosowania i proszę Państwa Radnych o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. 32 głosy za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał, a zatem jednogłośnie Rada podjęła także tę uchwałę. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 5, otwieram punkt 6. To jest projekt uchwały w sprawie nadania tytułu zasłużony dla miasta Poznania panu Stefanowi Makne. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Pan Stefan Makne jest również poznaniakiem. Urodził się 1 września 1927 roku w Poznaniu. Wraz z rodziną w czasie niemieckiej okupacji był wysiedlany, pracował przymusowo w niemieckiej firmy w Poznaniu, uczestniczył w tajnym nauczaniu. W lutym 1944 roku został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w poznańskim Forcie VII. Stamtąd został przeniesiony do obozu w Żabikowie. W czerwcu 1944 roku został wysłany do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen, a w lutym 1945 do Litomierzyc, największego po obozu koncentracyjnego obozu Flossenburg. Po zakończeniu wojny pan Stefan Makne wrócił do Poznania, skąd na krótko przeniósł się do Jeleniej Góry. Później wrócił tu, ukończył gimnazjum, znaczy w gimnazjum ukończył w Jeleniej Górze, a wrócił do Poznania i studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Poznańskiej. Pracował po studiach w Okręgowym Zarzędzie PGR w Szczecinie, następnie w Zakładach Sprzętu Lotniczego w Poznaniu, a po ich zamknięciu w Biurze Projektów TOP i Propan. W obu tych biurach zajmował się ekspertyzami energetyczno-cieplnymi. Jednocześnie rozwijał swoje pasje. Taką pasją jego było lotnictwo. Został pilotem szybowcowym, samolotowym i balonowym i przez wiele lat instruktorem lotnictwa. W latach 51-56 za działalność w Szarych Szeregach został odsunięty od lotnictwa i nie mógł realizować tych swoich pasji, ale ta pasja nie zginęła i kontynuował ją później. Jest członkiem Aeroklubu Poznańskiego od roku 1948. Przez wiele lat był członkiem władz Aeroklubu, a w latach 82-83 był jego prezesem. Dwukrotnie zdobył tytuł szybowcowego mistrza Polski. Jako instruktor i pilot współdziałał w odtwarzaniu sportu balonowego po wojnie na balonach gazowych oraz tworzył podstawy baloniarstwa na ogrzane powietrze, szkoląc młodych pilotów w Polsce i za granicą. Jest jedynym Polakiem, który po wojnie zdobył prestiżowy Puchar Gordon Bennetta, czyli najważniejsze trofeum, jakie w sporcie balonowym można osiągnąć. Zawody te wygrał w Paryżu w 1983 raz z pilotem Ireneuszem Cieślakiem na balonie SB BZO Polonez. W sumie w zawodach o Puchar Gordon Bennetta startował aż 17 razy, raz je wygrywając, dwa razy będąc drugim i dwa razy trzecim. W sierpniu 1997 roku dokonał pierwszego przelotu balonowego przez Bałtyk z Polski do Szwecji. Równolegle aktywnie działa w Polskim Związku Byłych Więźniów Politycznych hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych w latach 1948-1949 i ponownie od roku 1991. W latach od 1991-2010 był prezesem zarządu okręgu w Poznaniu tego związku, a w latach 2001-2010 przewodniczącym Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Wojewodzie Wielkopolskim. Pełniąc tę funkcję usilnie zabiegał o trwałe upamiętnienie i propagowanie wśród młodzieży historii walk i starań o niepodległość oraz martyrologii mieszkańców Poznania i Wielkopolski w latach niemieckiej okupacji 1939-1945. Głównym jego osiągnięciem wśród tych działań jest to, że doprowadził do wpisania poznańskiego Fortu VII na oficjalną listę obozów koncentracyjnych jako pierwszego obozu na okupowanych ziemiach II Rzeczpospolitej, co ma istotne znaczenie zarówno dla byłych więźniów tego obozu, jak i dla dokumentacji niemieckich prześladowań. Z tych powodów, o których przed chwileczką powiedziałem, proszę Państwa o podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Poznania panu Stefanowi Makne.
Dziękuję bardzo. Uchwała była opiniowana przez Komisję Kultury i Nauki. Opinia pozytywna, jednogłośnie, 12 głosów za. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby się wypowiedzieć? Rozumiem, że pan radny w imieniu własnym. W imieniu klubów nie widzę, w imieniu własnym pan radny Przemysław Aleksandrowicz. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jako jeden z autorów uzasadnienia, wczoraj jeszcze czytając je raz, zauważyłem drobny błąd literowy w ostatnim akapicie uzasadnienia. Brakuje tam literki o, a jest niepotrzebne słowo staraniach. Chodziło walk o niepodległość. Powtórzone jest słowo staraniach, które powtarza się w następnym czy trzecim,
powiedzmy, wersie.
Tak, dobrze. Dziękuję bardzo.
Rozumiem, że możemy poprawić tę oczywistą omyłkę i taki tekst przedstawić Państwu radnym do głosowania. A zatem proszę o głosowanie, proszę o wyświetlenie ekranu do głosowania, a Państwa radnych proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. 29 osób głosowało za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał, a zatem Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 6. Przechodzę do punktu 7. To jest projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Poznania Poznańskiej Filii Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Dosyć obszerne uzasadnienie do tej uchwały Państwo otrzymali. Wczoraj w trochę zmodyfikowanej wersji zostało ono poprawnione i uściślone i na pewno Państwo się z nim zapoznali, więc w związku z tym kilka najważniejszych faktów. Początki zorganizowanego osadnictwa żydowskiego w Poznaniu sięgają drugiej połowy XIII wieku. Od tego momentu dzieje gminy żydowskiej były i są nierozerwalnie związane z historią miasta. Prawdopodobnie już pod koniec XIII wieku został założony najstarszy cmentarz żydowski na tzw. Muszej Górze w okolicy dzisiejszego Placu Wolności. Najstarsza wzmianka w źródłach pisanych o istnieniu synagogi pochodzi z około roku 1360 i nieco później wymieniany został z imienia pierwszy znany rabin poznański Pechno. Warunki do nieskrępowanego rozwoju spowodowały, że w XV wieku osiedlali się tutaj wielcy rabini, tacy jak Mojżesz Mariel, który uciekł z Wiener Neustadt przed prześladowaniami, czy Mojżesz Minz, który opuścił Moguncję z powodu rozruchów antyżydowskich. Na przestrzeni wieków poznańscy Żydzi współtworzyli historię naszego miasta, byli współtwórcami jego rozwoju kulturalnego, społecznego i gospodarczego. Według wielkości podatku koronacyjnego płaconego przez gminy żydowskie w 1507 roku gmina poznańska była trzecią co do wielkości w całym państwie polsko-litewskim, po Lwowie i Kazimierzu. Na przełomie XV i XVI wieku zbudowano tutaj tak zwaną Starą Synagogę, a wybitny uczony żydowski Mordechaj Jaffe objął urząd rabina w Poznaniu. W 1803 roku dawna dzielnica żydowska została zniszczona przez wielki pożar miasta. Władze pruskie zezwoliły wówczas poznańskim Żydom na osiedlenie się poza od wieków wyznaczoną strefą, przekreślając tym samym granicę dawnego getta. W 1816 roku gmina żydowska w Poznaniu liczyła 4455 osób, z których większość utrzymywała się z handlu i rzemiosła. Na czele gminy stał wówczas najsłynniejszy rabin poznański Akiva Eger, który przewodził jej do roku 1837, wydatnie przyczyniając się do odrodzenia życia żydowskiego nie tylko w Poznaniu, ale także w Wielkopolsce i poza jej granicami. Akiva Eger uchodzi powszechnie za najsłynniejszego poznańskiego rabina, ale zdania w tej sprawie są podzielone, co na ostatniej Komisji Kultury przypomniał przewodniczący, pan profesor Antoni Szczuciński, przypominając rabina Judę Lewego Ben Bezalela, zwanego również Maharalem Praskim, urodzonym w Poznaniu na ulicy Żydowskiej, późniejszym naczelnym rabinem Pragi, a historycznie znany również, czy posądzany o to, że był twórcą golema. Od momentu otwarcia tak zwanej nowej synagogi przy ulicy Stawnej w roku 1907 centrum życia religijnego skupiało się wokół świątyń położonych między ulicami Żydowską, Mokrą i Wroniecką. Z inicjatywy ortodoksyjnej gminy żydowskiej i rabina Wolfa Felichenfelda wybudowano nową synagogę przy ulicy Stawnej. Oprócz budynków sakralnych staraniem różnych osób zbudowano także inne gmachy. Szpital żydowski, fundacyjne schronisko dla starców i zniedorężniałych oraz zakład dla osieroconych chłopów żydowskich. Przed I wojną światową zbudowano siedzibę zarządu gminy żydowskiej przy ulicy Stawnej 10. W okresie międzywojennym znajdowała się tam także Żydowska Biblioteka Ludowa, sala zebrań, biura organizacji charytatywnych, Związku Sportowego Bar Kochba, szkoła religijna oraz kilka mieszkań dla pracowników gminy. W roku 1999 gmina żydowska w Poznaniu odzyskała swoją dawną siedzibę i budynek synagogi, gdzie planowane jest utworzenie Centrum Judaizmu i Dialogu. Żydzi poznańscy przez kilka wieków związani byli z miastem. W okresach pokoju i bujnego rozwoju miasta, zwłaszcza w dobie renesansu i w drugiej połowie XIX wieku, przyczyniali się do gospodarczego i kulturowego rozkwitu Grodu nad Wartą. Działający w Poznaniu, już wspomniany wcześniej, jeden z najbardziej znanych rabinów Europy, Akiva Eger, pomagając ludziom bez względu na ich poglądy polityczne, status materialny czy stosunek do religii, wytyczył drogę działań, jakie do dzisiaj kontynuowane są przez tutejszą społeczność żydowską. Rada Miasta w roku 2008 przyczyniła się do upamiętnienia imienia tego rabina, nadając jego imię skwerowi przed budynkiem dawnej synagogi. Taką drogę współistnienia zbudował też żydowski bankier Baruch Elias, który nieodpłatnie po I wojnie światowej przekazał działkę pod budowę kościoła pod wezwaniem świętego Jana Wianney, co było wówczas działaniem bez precedensu. W obecnych czasach mało jest miejsc w Polsce, gdzie społeczność żydowska w tak znaczący sposób włącza się w życie miasta i regionu. Opieka nad cmentarzami, miejscami kultury religijnego, działalność edukacyjna w szkołach, organizacja otwartych dla wszystkich mieszkańców spotkań z kulturą i religią żydowską, udział w organizacji przedsięwzięć promujących tolerancję i dialog między narodami to działania, którymi może się poszczycić poznańska społeczność żydowska. Ważna jest współpraca Poznańskiej Filii Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP przy organizacji Dni Judaizmu w Poznaniu. To spotkanie chrześcijaństwa z religią żydowską ukazuje bogactwo, jakim było i nadal pozostaje współistnienie w Poznaniu różnych społeczności, religii i kultur. Współpraca gminy z poznańskimi instytucjami kultury, uczelniami i organizacjami pozarządowymi zaowocowała również wymianą międzynarodową młodzieży z Izraelem, licznymi przedsięwzięciami artystycznymi oraz współpracą samorządową. To właśnie poznańska filia w istotny sposób wsparła nawiązanie współpracy i później podpisanie umowy partnerskiej z miastem Ra'anana w Izraelu. W uzasadnieniu o tym nie ma mowy, ale również starania poznańskiej filii mają znaczenie dla rozwoju poznańskiej hebraistyki, która jest dużą, o ile nie największą w Polsce hebraistyką na uczelniach akademickich. Z tych wszystkich powodów, o których powiedziałem, proszę Państwa o podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu zasłużony dla miasta Poznania filii Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP w Poznaniu.
Dziękuję bardzo. Uchwała była opiniowana przez Komisję Kultury i Nauki. Jest to opinia pozytywna. 11 głosów za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby coś powiedzieć w imieniu klubów, w imieniu własnym? Nie widzę, a zatem przechodzimy do głosowania. Proszę Państwa radnych o oddanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. 22 osoby za, jedna osoba przeciw, nie wstrzymał się nikt. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo.
Jeśli można, ja chciałbym na zakończenie podziękować wszystkim tym, którzy pomogli w przygotowaniu tych uchwał, bo formalnie jest to uchwała własna Rady Miasta i przygotowuje to przewodniczący Rady, ale nie byłoby to możliwe bez pomocy pana radnego Przemysława Aleksandrowicza, pana radnego Marka Sternalskiego, pana dyrektora Marka Kalemby i pani Ani Weres z Biura Rady Miasta. Za tą współpracę serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 7 i otwieram punkt 8. To jest projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części południowej południowo-zachodniego klina zieleni w Poznaniu, obszar E. Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały. Tak, pan radny Mikuła, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, przechodzimy do teraz cyklu bloku uchwał związanych z planami miejscowymi. Mamy w programie cztery, w porządku obrad cztery te uchwały. Natomiast chciałbym tylko tutaj powiedzieć, iż na Komisji Polityki Przestrzennej zaopiniowane pozytywnie były tylko dwa z nich. Natomiast, czyli południowo-zachodni klin zieleni, projekt uchwały 110 oraz rejon Ostrowa Tumskiego, projekt 113. Natomiast Kopanina Rudnicze, miejscowy plan został odroczony, rozpatrywanie jego zostało odroczone do czasu przedstawienia zaktualizowanej prognozy finansowej oraz struktury własności. Natomiast no, po długiej dyskusji na temat dwóch planów nie zdążyliśmy w ogóle zaopiniować czwartego planu, czyli północno-zachodni klin zieleni Kiekrz-Zachód. Merytorycznie go komisja nie rozpatrzyła, dlatego w imieniu komisji wnioskuję o usunięcie z porządku obrad tych dwóch punktów, czyli punktu 9 i punktu 11. Wydawało nam się, że zrobi to pan prezydent Stępień, którego nie ma dzisiaj po prostu na sesji i dlatego musimy to zdjęcie z porządku chyba przegłosować jako cała Rada. Dobrze. Chyba, że na przykład pan prezydent Kaiser w imieniu prezydenta
ja
może na
przykład... Proponuję, że może jak przejdziemy do tych punktów w porządku obrad, to wtedy przegłosujemy, chyba że pan prezydent ma coś do powiedzenia teraz, tak? Bardzo proszę.
Działa tak to. Dziękuję. Panie przewodniczący, Rado, w związku z tym proponuję wycofanie z porządku obrad tych dwóch projektów uchwał, a więc Kopanina Rudnicze i Północ Kieksz Zachód. Unikniemy głosowania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, po tych wyjaśnieniach i po tej wypowiedzi pana prezydenta możemy kontynuować, może punkt 8 prowadzić. Bardzo proszę panią dyrektor o przedstawienie uchwały dotyczącej południowo-zachodniego klina zieleni.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodni klin zieleni obszar E. Jest to obszar, który znajduje się w zachodniej części miasta Poznania. Projekt ten był sporządzany na podstawie uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części północnej i południowo-zachodniego klina zieleni. W uchwale o przystąpieniu przewidziano podział tego obszaru na części. Cztery części od A do D już obowiązują, są uchwalone. Natomiast część E, ze względu na to, że na tym obszarze rozpoczęto przebudowę skrzyżowania, była połączona czasowo z realizacją, z projektowaniem przebudowy skrzyżowania. Jest to obszar o powierzchni około 78,5 hektara. Jest to przede wszystkim teren zalesiony, a także drogi, ulice Zbiorcze, ulica Złotowska, Skórzewska i Malwowa. W studium jest to fragment właśnie południowo-zachodniego klina zieleni, obszary wyłączone z zabudowy, obszary zieleni w klinie zieleni oraz obszary dróg o klasie zbiorczej. Tak jak wspomniałam, w trakcie sporządzania projektu planu równolegle toczyło się postępowanie dotyczące przebudowy skrzyżowania ulicy Malwowej i Złotowskiej. Projekt ten, linie rozgraniczające wynikające z tego projektu przebudowy zostały w planie zapisane. Projekt planu jest zgodny z studium kierunków, uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta Poznania. W projekcie planu miejscowego zapisano zgodnie ze studium w większości tereny jako tereny zieleni leśnej oraz tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, a także niewielki fragment, niewielką małą działkę, na której znajduje się infrastruktura elektroenergetyczna. Projekt planu służy przede wszystkim ochronie klina zieleni oraz zapisaniu jednoznacznie granic między terenami publicznymi, drogowymi, a terenami leśnymi wyłączonymi z zabudowy. Projekt planu przeszedł procedurę, uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia, uzyskał również zgodę marszałka województwa wielkopolskiego na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych o łącznej powierzchni 5277 m2 na cele nieleśne. Są to te tereny, na których została zrealizowana ulica, skrzyżowanie. Projekt był wyłożony do publicznego wglądu dwukrotnie. Przy pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu wpłynęły dwie uwagi, które były związane z wejściem w życie zmiany ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, w której to ustawie zmieniono kwestie dotyczące możliwości ograniczania lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych. Projekt planu musiał być dostosowany do tej ustawy, w związku z tym po dostosowaniu do tej zmienionej ustawy musiał być zaopiniowany przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a następnie ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Przy drugim wyłożeniu do publicznego wglądu zostały złożone trzy uwagi. Dwie z nich zostały przez prezydenta nieuwzględnione, jedną z nich prezydent uwzględnił. Lista nieuwzględnionych uwag została przekazana państwu radnym wraz z projektem planu. Do projektu planu została sporządzona prognoza środowiskowa, a także prognoza skutków finansowych. Prognoza skutków finansowych wyznacza wynik ujemny, ale wynika on tylko i wyłącznie z opłat za odlesienie, ponieważ wszystkie przedsięwzięcia infrastrukturalne zostały już zrealizowane, także plan jako taki nie niesie tutaj żadnych kosztów. Plan ten przede wszystkim pozwoli ochronić ten obszar klina. Jest to już ostatnia z pięciu części uchwały o przystąpieniu dla tej części klinów zieleni. W związku z tym proszę Wysoką Radę o przyjęcie tego planu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Uchwała była opiniowana przez Komisję Polityki Przestrzennej. Opinia pozytywna, 11 głosów za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby coś powiedzieć? Nie widzę. W imieniu klubów? Nie widzę. W imieniu własnym? Też nie widzę, a zatem możemy przejść do głosowania. Bardzo proszę o ekran do głosowania i bardzo proszę państwa radnych o oddawanie głosów. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. 27 osób głosowało za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam zatem punkt 8. Ponieważ punkt 9 został wycofany przez prezydenta, przechodzimy do punktu 10. To jest projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon Ostrowa Tumskiego w Poznaniu, część południowa. Bardzo proszę.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon Ostrowa Tumskiego, część południowa, obejmuje obszar w samym centrum miasta na wyspie Ostrów Tumski. Sytuacja planistyczna graniczy bezpośrednio z uchwalonym obowiązującym planem miejscowym dla kampusu Politechniki Poznańskiej oraz z uchwalanymi, sporządzanymi miejscowymi planami dla starej gazowni i Chwaliszewa. Tutaj również jest ten projekt sporządzany na podstawie uchwały o przystąpieniu do sporządzania dla większego obszaru, dla sporządzania dla całego obszaru rejonu Ostrowa Tumskiego. Natomiast ze względu na różne bardzo zagadnienia na tym całym obszarze, zgodnie z uchwałą o przystąpieniu, projekt, plan ten został podzielony na trzy części. Część północną, która wymaga przekształceń z obszarów poprzemysłowych na obszary o funkcjach zgodnych ze studium, czyli usługowo-mieszkaniowych, na część katedralną, czyli tą część, która jest objęta ścisłą ochroną, oraz na część południową, która jest zagospodarowana, zabudowana zabudową jednorodzinną, szeregową, na której znajdują się tereny wyłączone z zabudowy w Dolinie Rzeki Warty, obszary cenne przyrodniczo, a także planowana jest przeprawa mostowa most Berdychowski. Granice tego obszaru to ulica Nowe Zagórze oraz oś Rzeki Warty oraz oś kanału Ulgi. Obszar ten to 7,3 hektara. W studium, tak jak wcześniej już właściwie określiłam, obszar ten zapisany jest jako obszar zabudowy mieszkaniowej, w tym akurat fragmencie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zachowanie tej zabudowy oraz tereny wyłączone z zabudowy w Dolinie Rzeki Warty, obszary cenne przyrodniczo. Wyznaczono w nim również przebieg nowej przeprawy mostowej planowanego mostu Berdychowskiego oraz wskazano obszary wymagające rehabilitacji historycznej dzielnicy i terenów otwartych. Projekt planu wyznacza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie szeregowym, zapisuje sposób ich uporządkowania, ewentualnie sposób pewnych zmian w zagospodarowaniu tego obszaru. Określa tereny wyłączone z zabudowy, w tym również tereny zagrożone bezpośrednio powodzią. Przebieg ulic publicznych, w tym przeprawy mostowej mostu Berdychowskiego. Również w projekcie planu określone są ciągi piesze, ścieżki rowerowe, które stanowią, są częścią całego układu bulwarów nadwarciańskich. Do projektu planu zostały sporządzone prognozy akustyczna i prognoza finansowa. Prognoza finansowa ma wynik na poziomie około 20 milionów złotych ujemny. Jest to przede wszystkim koszt realizacji przeprawy mostowej. Natomiast w prognozie środowiskowej zwrócono przede wszystkim uwagę na to, na konieczność realizacji przeprawy mostowej, tak aby nie stanowiła zagrożenia akustycznego dla sąsiedniej zabudowy. Te wszystkie zapisy zostały w planie ujęte. Projekt przeszedł wymagane ustawą, przeszedł wymaganą ustawą procedurę, był opiniowany i uzgadniany, a wcześniej przed rozpoczęciem procedury ustawowej był konsultowany z mieszkańcami i z Radą Osiedla i w wyniku tych konsultacji prezydent przychylił się do przedstawionego przez mieszkańców, przez Radę Osiedla rozwiązania alternatywnego, to znaczy zastąpienia zjazdu z mostu Berdychowskiego drogą pieszo-rowerową w tym miejscu, w którym jest to w tej chwili zapisane w projekcie planu. Podczas opiniowania przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, po tym opiniowaniu wprowadzono do ustaleń uchwały zapisy, które uelastyczniają przebieg mostu Berdychowskiego, umożliwiają przesunięcie tej przeprawy w stronę południową. Natomiast punkty styku z sąsiednimi planami są stałe. Nie można również przesuwać tej przeprawy w stronę północną, zbliżać jej do istniejącej zabudowy. A w wyniku uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków wprowadzono do planu zakaz stosowania ekranów akustycznych. Kwestie akustyczne muszą być rozwiązane przez elementy konstrukcji budowli oraz na przykład przez cichą nawierzchnię. Projekt był wyłożony do publicznego wglądu. Złożono do projektu planu 7 uwag. Prezydent nie uwzględnił 5 uwag w całości, 2 uwagi częściowo uwzględnił, częściowo nie zostały uwzględnione. Lista nieuwzględnionych uwag została przekazana wraz z projektem planu do Biura Rady Miasta. Tak sporządzony projekt planu zgodnie z ustaleniami studium stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych. Będzie miał również istotny wpływ na ochronę tej części wyspy, wyznaczając jednoznacznie tereny, które są wyłączone z zabudowy oraz określając możliwości zagospodarowania tych terenów, które są obecnie zabudowane zabudową szeregową. W związku z tym proszę Radę Miasta o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Pani Dyrektor. Uchwała była opiniowana przez Komisję Polityki Przestrzennej. Opinia pozytywna, 7 głosów za, nikt nie był przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby coś powiedzieć? Czy ktoś w imieniu klubów? Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, a zatem przechodzimy do głosowania. Proszę o pokazanie ekranu do głosowania, a Państwa proszę o oddawanie głosów. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. 25 osób głosowało za, nikt nie był przeciw, 5 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 10 i wobec wycofania punktu 11 przechodzimy do punktu 12. To jest projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Traszki Ratajskie. Bardzo proszę o przedstawienie projektu.
Dzień dobry. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni, jak Państwo doskonale wiecie, projekt uchwały dotyczący ustanowienia użytku ekologicznego powstał na bazie społecznego projektu ustanowienia takiego użytku, który był wyrazem protestu mieszkańców osiedla Tysiąclecia i Rady Osiedla Hartowo przeciwko planom dotyczącym zabudowy terenu położonego na osiedlu Tysiąclecia. Ponieważ deweloper wnioskodawca najpierw uzyskał warunki dotyczące decyzji o warunkach zabudowy, a następnie wystąpił o pozwolenie na budowę, chciał na terenie, na którym planowane było utworzenie użytku ekologicznego a Traszki Ratajskie przeprowadzić media oraz odpływ wody. Prezydent miasta Poznania odrzucił wniosek inwestora o wydanie pozwolenia na budowę pomimo wcześniejszego uzyskania pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy. Niemniej jednak wydaje się jeszcze na chwilę obecną, że ustanowienie użytku ekologicznego na tym terenie pozwoliłoby skutecznie, przynajmniej na chwilę obecną, zablokować plany inwestora dotyczące zabudowy tego terenu. Generalnie pod wnioskiem społecznym o ustanowienie owego użytku podpisało się ponad 1200 osób, mieszkańców osiedla Tysiąclecia. Dzisiaj otrzymaliśmy jeszcze, ja przedłożę panu przewodniczącemu Rady Miasta uchwałę Rady Osiedla Hartowo, nowo powołanej Rady Osiedla Hartowo. W wyborach, przypomnę państwu, 20 czerwca powstały nowe Rady Osiedla i ta Rada Osiedla również poparła projekt zarówno ustanowienia użytku ekologicznego Traszki Ratajskiej, jak i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Tysiąclecia. I w tym niestety momencie przechodzimy do sedna problemu. Tak jak państwu mówiłem, wniosek mój był niejako kalką wniosku społecznego, projektu społecznego, który został złożony na początku tego roku, ale w międzyczasie Miejska Pracownia Urbanistyczna na tyle aktywnie funkcjonowała, że 27 maja upływa termin, w którym mogą być złożone uwagi do wyłożonego niedawno miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedle Tysiąclecia, który obejmuje również ten teren. I podjęcie przez Radę Miasta uchwały w dniu dzisiejszym o ustanowieniu użytku ekologicznego Traszki Ratajskiej niestety spowodować może o pół roku wydłużenie procedury planistycznej. W związku z tym, po konsultacji z panem przewodniczącym Bartoszem Zawiejem, przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska, reprezentantem grupy inicjatywnej panem Rafałem Barbachowskim, który jest również radnym Rady Osiedla Hartowo, zwracam się do pana prezydenta z uprzejmą prośbą o deklarację, czy ma chęć i wolę, aby po rozpatrzeniu wszystkich skarg podczas sesji absolutoryjnej, która, jak państwu przypomnę, odbywa się 7 czerwca, jeśli Rada na to wyrazi zgodę i wprowadzi taki merytoryczny punkt do porządku obrad, będziemy mogli najpierw odrzucić wszystkie uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedle Tysiąclecia, a następnie ów plan uchwalić, gdyż to jest jednak zdecydowanie skuteczniejsza forma nie tylko zablokowania niecnych zamiarów cnych inwestorów, ale przede wszystkim ustalenie lokalnie obowiązującego prawa urbanistycznego funkcjonującego na danym terenie. I to nie tylko rozwiąże kwestie traszek, ale w ogóle dzikiego budownictwa na tej części, istotnej części Rady Osiedla Hartowo na całym osiedlu Tysiąclecia. I ja nie ukrywam, że jeżeli taką deklarację od pana prezydenta w dniu dzisiejszym bym usłyszał, to pozwoliłbym sobie, za co państwa bardzo przepraszam, a szczególnie narażając waszą cierpliwość, wycofać ten projekt uchwały i poprosić, aby w trybie normalnym skierowany był na następne merytoryczne, czyli lipcowe posiedzenie Rady Miasta. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan prezydent Tomasz Kajzer.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, rzeczywiście termin składania uwag do planu upływa 27 maja, a więc ja mogę zadeklarować, że prezydent rozpatrzy te uwagi w terminie przed sesją czerwcową. Ja w tym momencie nie mogę powiedzieć, że ja wszystkie uwagi odrzucę, bo nie znam tych uwag jeszcze. Natomiast, czyli formalnie jest możliwość, że uchwała będzie przygotowana na 7 czerwca. Oczywiście to by wymagało także współpracy z panem przewodniczącym Łukaszem Mikułą, ponieważ jego komisja jest właściwa, aby plan rozpatrzeć, a tu byśmy de facto mieli informację o rozpatrzeniu uwag 6 czerwca, czyli 7 czerwca w godzinach porannych jest możliwe przedstawienie tej informacji na komisji, czyli można to zrealizować z tymi uwagami, że to by wymagało pełnej współpracy ze strony odpowiedniej komisji Rady i Rady, o co ja bardzo chciałbym też zaapelować, bo rzeczywiście sytuacja, pan Michał Tomczak to przedstawił, jest tak, jak pan Michał Tomczak przedstawił, dość poważna i naszym celem jest niewątpliwie ochrona tamtego terenu i wydaje się, że żeby ten teren dobrze ochronić, właściwe byłoby nie przyjmowanie dzisiaj uchwały w sprawie użytku ekologicznego. Pan Tomczak to wyjaśniał dlaczego, tak aby nie opóźnić uchwalenia planu miejscowego i maksymalnie pracę nad planem miejscowym przyspieszyć. Konkludując, deklaruję w imieniu prezydenta miasta, że do 6 czerwca prezydent rozpatrzy wszystkie uwagi wniesione do planu. 27 termin końcowy. Wpływają pocztą. Zakładam, że przez tydzień dużej Poczta Polska no nie przesyła korespondencji, a więc będziemy gotowi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie prezydencie. Pan radny Łukasz Mikuła, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja mogę tylko zadeklarować ze swojej strony, że oczywiście jest możliwość, żeby 6 czy nawet 7 przed sesją, acz pewnie 6 byłoby lepiej, żeby się Komisja Polityki Przestrzennej spotkała i się tym projektem zajęła.
Dziękuję bardzo. Czy pan radny Michał Tomczak chciałby coś powiedzieć? Właśnie, czy może ktoś z państwa radnych też chciałby się wypowiedzieć na ten temat? Ja może powiem, że uchwała była opiniowana przez Komisję Ochrony Środowiska i tu są 4 głosy za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Są uwagi prezydenta do tej uchwały i jest uzgodnienie regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w Poznaniu. Czy ktoś z państwa radnych? Bardzo proszę, pan radny Bartosz Zawieja.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak moi przedmówcy zaznaczyli wstępnie, oczywiście należy podziękować Grupie Inicjatywnej, koledze Michałowi Tomczakowi i wszystkim kolegom, którzy przyczynili się, że tak sprawnie ten projekt uchwały trafił tutaj na dzisiejszą sesję. Ja tak tytułem informacji, ponieważ kolejnym jakby takim elementem, nad którym pracuje Komisja Ochrony Środowiska, a szczególnie rzecz biorąc pan dyrektor Kurek i cały jego wydział, jest praca nad kolejnym użytkiem ekologicznym Wzgórze Winiarskie, czyli szeroko rozumiany obręb Cytadeli. Ja bym prosił, tutaj zwracam się z apelem do pana prezydenta, ponieważ również na tym obszarze są opracowywane 2 plany miejscowe, między innymi jeden pod tytułem Na Szańcach, i aby prace planistyczne z tak zwaną ochroną użytków ekologicznych skoordynować w przyszłości, abyśmy w przyszłości nie byli w takiej sytuacji postawieni jak dzisiaj. Ja bym zwracam się z apelem do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, aby teren przyszłego użytku ekologicznego, tak pod nazwą Wzgórze Winiarskie, rejon szeroko rozumianej Cytadeli, prace nad tym użytkiem, które prowadzi Wydział Ochrony Środowiska, zostały skoordynowane z Miejską Pracownią Urbanistyczną, ponieważ dla tego obszaru wywołane są 2 plany miejscowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Ja mam tylko takie pytanie, ponieważ niedawno w prasie czytaliśmy o masowych mordach tych traszek na osiedlu Tysiąclecia. Czy opóźnienie pracy nie spowoduje, że reszta traszek zostanie w sposób legalny wymordowana do końca? Także czy inicjator tej, bo nie bardzo zrozumiałem, panie Michale Tomczaku, halo, czy nieuchwalenie dzisiaj tego u pana uchwały ochroni przez ten, zanim uchwalimy plan traszki? Bo czytaliśmy niedawno o całkiem legalnym wymordowaniu sporej ilości traszek w tym parku, w związku z tym dajemy tydzień czy półtora tygodnia potencjalnym mordercom na mordowanie tych biednych zwierzątek. Jaka jest w tej chwili ochrona tych zwierzątek przy osiedlu Tysiąclecia?
Bardzo proszę, rozumiem, że tak? Pan radny Michał Tomczak teraz się wypowie, tak? Proszę bardzo.
Tak. To znaczy ochrona jest taka, jaka była do tej pory i szczęśliwie traszki skutecznie sobie od lat, ja mieszkałem na tym osiedlu od 30 lat w tej desce obok i jakoś te traszki pomimo mojej obecności przeżyły, to myślę, że teraz nie będzie gorzej. Natomiast tak jak mówiłem w uzasadnieniu, proszę Państwa, podstawowym powodem do uchwalenia tego użytku okolicznego, który sam w sobie oczywiście jest niezbędny, aby występujące tam nie tylko traszki, ale grzebiuszki i różne inne... Tak. Plan będzie skuteczniejszą ochroną tego gatunku. Poza tym, jak to w praktyce wiemy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który daj Boże uchwalimy za 3 tygodnie, uprawomocni się wcześniej niż uchwała o ustanowieniu użytku ekologicznego. Dlatego pozwolicie Państwo, że wycofam projekt uchwały. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. W takim razie wobec wycofania tego projektu uchwały możemy zamknąć punkt 12 i przejść do punktu 13. Punkt 13 to jest projekt uchwały w sprawie skargi Związku Nauczycielstwa Polskiego ognisko nr 8 przy Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu na dyrektora Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu. Bardzo proszę o przedstawienie tego projektu.
Czy pozwolilibyście Państwo, ponieważ obie uchwały komisja uznała za bezzasadne, czy pozwolilibyście Państwo, abym obie zreferował wspólnie, oczywiście z odrębnymi uzasadnieniami?
Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Zacznę zatem od uzasadnienia projektu uchwały nr 129 w sprawie skargi ogniska nr 8 ZNP na dyrektora dziecka nr 2 w Poznaniu. Skarga ta złożona została na podstawie kontroli protokołu i wystąpień pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy dotyczących konieczności opracowania pewnych procedur w ramach Domu Dziecka nr 2. Obowiązek ten został nałożony na dyrektora Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu jako reprezentanta pracodawcy. To jest bardzo istotna rzecz, nie pracodawcy, tylko jako reprezentanta pracodawcy. Ponieważ pan dyrektor Walczak wywiązał się ze wszystkich wniosków pokontrolnych, które nie zawierały terminów ich wprowadzenia, komisja uznała skargę za bezzasadną i taki projekt uchwały Radzie Miasta Poznania rekomenduje. Drugi projekt uchwały to projekt uchwały nr 130 tego samego autorstwa, czyli ogniska nr 8 Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Domu Dziecka nr 2 na tegoż dyrektora. Tym razem skarga dotyczyła niewykonania przez pana dyrektora jako dyrektora miejskiej placówki organizacyjnej zaleceń zawartych w protokole pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli. Ponieważ komisja uznała, że pan dyrektor nie mógł owych zaleceń wykonać jako przedstawiciel pracodawcy, dlatego że radca prawny w jednej z uwag, otrzymaliście Państwo dzisiaj, wysłałem godzinę temu mailem drobną korektę uzasadnienia do projektu uchwały nr 130, właśnie wprowadzające te sformułowania, że nie jako pracodawca, tylko jako reprezentant pracodawcy, bo na to zwrócili nam uwagę radcy prawni. Ponieważ pan dyrektor Domu Dziecka nr 2 jako przedstawiciel pracodawcy nie miał możliwości po prostu wykonania owych zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli, komisja na posiedzeniu bodajże 3 marca, z tego co, tak, 3 marca tego roku, uznała ową skargę za bezzasadną w sensie merytorycznym i również rekomenduje Radzie Miasta taki projekt uchwały. Jestem do Państwa dyspozycji.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś w imieniu komisji, klubów albo w imieniu własnym chciałby coś powiedzieć? Bardzo proszę, pan radny Michał Grześ.
Znaczy ja chciałbym się dowiedzieć, dlaczego nie miał możliwości realizacji, jak już, ponieważ nie jestem w komisji i nie znam.
Oczywiście, rozumiem. Tak? Dwie kwestie. Po pierwsze, oczywiście nie posiadał na to odpowiednich środków, a poza tym skarga została złożona na niego jako przedstawiciela pracodawcy. Natomiast raport kontrolny, w zasadzie komisja powinna odstąpić od opiniowania tego projektu uchwały, uznając, że nie powinien być do Rady Miasta skierowany. Raczej powinna być to skarga do pana prezydenta na jego podwładnego, że owych zaleceń nie wykonał. Ale po pierwsze, pan prezydent nie przewidział środków, a Rada w swojej mądrości, uchwalając kolejne budżety i uchwalając kolejne poprawki do budżetów, również panu dyrektorowi nie, jak to się mówi ładnie, zabezpieczyła środków na realizację owych zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli. Jeszcze przypomnę panu radnemu, że skarga dotyczy roku 2007, a nie czasu, kiedy była tworzona filia i trójka, nie? Tylko tak gwoli przypomnienia.
Bardzo proszę, pan radny Grześ.
Konkretnie, na co zabrakło pieniędzy? Chodzi o konkretnie, tak? No, co nie zostało zrealizowane?
Na remonty dotyczące osiągnięcia standardów. Standardów, ale lokalowych niestety dla wychowanków.
Rozumiem.
I tutaj,
Bo to jest chyba dla Rady ważne,
tak, żebyśmy oczywiście, wiedzieli, ja rozumiem
tak, na co nie daliśmy pieniędzy.
Ja rozumiem.
Być może to mogło brzmieć tak, jakby, że nie daliśmy pieniędzy, nie wiem, na jakieś wyjazdy integracyjne dla
albo na wyżywienie.
Albo na jakieś deputaty węglowe. Nie, po prostu nie osiągnięto standardów dla wychowanków domu dziecka. I to jest,
tak jest.
Najważniejsza informacja.
No niestety. To Rada Miasta powinna się bić w pierś i to być może Rada Miasta powinna być nie tylko adresatem, ale i podmiotem tej skargi.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby coś powiedzieć na ten temat? Nie widzę, a zatem możemy przejść do głosowania. Proszę o ekran i proszę państwa radnych o głosowanie dotyczące projektu uchwały skargi Związku Nauczycielstwa Polskiego na dyrektora Domu Dziecka nr 2 w Poznaniu. Bardzo proszę o... Tak właśnie jest. Bardzo proszę o oddawanie głosu. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. 25 osób głosowało za, nikt nie był przeciw, 7 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 13, przechodzę do punktu 14, czyli to jest projekt uchwały już omówionej także przez pana radnego Michała Tomczaka. To jest skarga, skarga właśnie ta, ale to jest kolejna uchwała, tak? Bardzo proszę. Bardzo proszę zatem o oddawanie głosów w związku z tą uchwałą. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Bardzo proszę o ekran do głosowania. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. 25 osób głosowało za, nikt nie był przeciw, 6 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 14 i przechodzę do punktu 15. To jest projekt uchwały w sprawie skargi pani Marzeny Bayer-Briggs na dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Proszę o przedstawienie projektu.
Szanowni Państwo, nie mam przy sobie treści tejże uchwały i uzasadnienia. Pokrótce swoimi słowami opowiem, co było przedmiotem skargi. Otóż pani Bayer-Briggs podróżowała środkami transportu publicznego bez ważnego biletu na przejazd komunikacją publiczną. Została zatrzymana przez kontrolerów ZTM-u. Jej zdaniem była źle potraktowana przez tych kontrolerów, którzy zachowali się wobec niej w sposób niekulturalny. Wobec takiego przekonania złożyła skargę na tych kontrolerów do Zarządu Transportu Miejskiego. Wysłała w tej sprawie maila do dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego. Niestety ten mail pozostał bez odpowiedzi, wobec czego złożyła skargę na działanie dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego do Rady Miasta Poznania. W trakcie posiedzenia na komisji dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego wyjaśniał, iż skarga na kontrolerów nie dotarła do do Zarządu Transportu Miejskiego, wobec czego nie mógł się do tej skargi w sposób odpowiedni ustosunkować w odpowiednim terminie, także ta skarga nie wpłynęła, co miało wpływ między innymi na to, iż nie można było odtworzyć pewnych nagrań z monitoringu. Komisja w trakcie dyskusji zwróciła uwagę, były dwa takie głosy. Z jednej strony zwracano uwagę na to, iż ZTM sam dopuszcza możliwość złożenia skarg w drodze elektronicznej i skarżący przedstawił wydruk z e-maila, który wskazywał na to, iż taką skargę w drodze elektronicznej złożył. Z drugiej strony również na komisji pojawiły się głosy mówiące o tym, iż no, taki wydruk można także w jakiś sposób elektroniczny przygotować. Nie jest to absolutnie dowód tego, że ta skarga została złożona i komisja ostatecznie głosując dała wiarę dyrektorowi ZTM-u, wiarę w to, że ta skarga nie wpłynęła, w związku z tym dyrektor ZTM-u nie mógł ustosunkować się do niej i mając to na względzie wyjaśnienie, komisja większością głosów uznała skargę za bezzasadną i z takim wnioskiem o uznanie skargi bezzasadnej komisja zwróciła się do Wysokiej Rady.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś w imieniu komisji, klubów albo w imieniu własnym? Bardzo proszę, pan Przemysław Aleksandrowicz.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, co do istoty rzeczy, czyli takiego lub innego zachowania kontrolerów bądź skarżącej, trudno mi się wypowiadać, natomiast uzasadnienie ma dwa punkty, do których chciałbym się odnieść. Jeden, który budzi pewną wątpliwość, to znaczy najpierw padł argument, że gdyby skarga wpłynęła wcześniej, to można byłoby sprawdzić monitoring. Potem okazało się, że akurat w tym tramwaju monitoringu nie było. No to taka drobna wątpliwość. Natomiast drugi punkt budzi bardzo poważną wątpliwość. Skarżąca przedstawiła wydruk z komputera mówiący o tym, że wysłała maile na dwa adresy: ZTM skargi i ZTM odwołania. Przyjęcie tego, co zaproponowała komisja, że wysłanie skargi drogą elektroniczną, a nie papierową, tak naprawdę uniemożliwia nam określenie, czy ona została wysłana, czy nie, stawia na głowie wszystkie od wielu lat czynione usiłowania do tego, żeby chociaż część biurokracji papierowej zastąpić no, kontaktami na drodze elektronicznej. To jest jakiś no, zupełnie niesłychany kuriozum. Okazuje się, że najważniejszy jest papier. Być może tak powinno być, ale to powiedzmy sobie, że cała ta e-administracja, wszystkie te adresy mailowe i tak dalej, to jest tylko taki pozór nowoczesności, a my chcemy mieć papier z podbitą pieczątką wpływu do kancelarii i tylko wtedy będziemy te odwołania czy skargi czy inne pisma rozpatrywać. Wydaje mi się, że zawsze gorsze od pewnych błędów jest złamanie zasad. A tutaj podejmujemy nie jednostkową decyzję, ale łamiemy fundamentalną zasadę, którą przedtem głosiliśmy, że obywatele mogą komunikować się z urzędem za pośrednictwem drogi elektronicznej. Jeżeli można sfałszować wydruk z komputera, to znaczy, że wszystkie rzeczy można sfałszować i żadnym dowodem dla nas nie jest przesłanie czegoś drogą elektroniczną. Jak dojdzie, to dobrze, a jak nie dojdzie, to obywatel jest sobie winny, że papieru osobiście bądź listem poleconym nam nie przesłał. Wydaje mi się, że z takim uzasadnieniem nie możemy przyjąć tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Wysoka Rado, Panie Radny, jestem zobowiązany jako Przewodniczący Komisji przedstawić opinię Komisji. Opinia była taka, jak ją przytoczyłem. Także na posiedzeniu Komisji zwracałem uwagę na jeden fakt. Otóż W moim przekonaniu skarga była zasadna, w tym momencie mówię w swoim imieniu, z tego względu, że jeżeli obywatel skarży się na urząd i dowodzi, że złożył skargę i przedstawia na potwierdzenie swojego stanowiska wydruk elektroniczny, z którego wynika, że rzeczywiście przesłał skargę drogą elektroniczną, mailem, natomiast z drugiej strony mamy no, oświadczenie ustne, dyrektor ZTM mówi, że tego maila nikt nie dostał i tego nie ma w urzędzie i na przytoczenie swojego stanowiska no, nie przedstawia żadnych dowodów, no to ja skłaniałbym się raczej w kierunku uznania, prawda, racji obywatela. Już abstrahuję od tej sytuacji, bo miałem wrażenie, że w trakcie dyskusji na komisji o tym, jak część radnych głosowało, miał wpływ to, że no pani jechała bez ważnego biletu i mówiąc kolokwialnie, jeszcze ma jakieś wątpliwości co do zachowania osób, które ją zatrzymały. No, może zdarzyć się tak, że się jeździ bez ważnego biletu, natomiast zachowanie kontrolera zawsze powinno być kulturalne i odpowiednie. To jest tylko moje wrażenie. Oczywiście niekoniecznie głosy radnych mogły być akurat tym wrażeniem spowodowane. W moim przekonaniu skarga jest zasadna o tyle, że Zarząd Transportu Miejskiego nie przedstawił żadnych dowodów potwierdzających fakt niewpłynięcia we wskazanej dacie, na którą wskazała skarżąca tego maila. Uważam, że ciężar dowodu tutaj spoczywał akurat na ZTM-ie i ZTM tutaj no, żadnego z dowodów nie przedstawił.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jan Chudobiecki, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, myślę, że warto dodać coś, o czym Pan Przewodniczący Komisji nie był łaskaw powiedzieć, mianowicie w trakcie posiedzenia Komisji zwracano uwagę na inną sytuację, która się zdarza i to wcale nierzadko, że nie wszystkie wysłane maile docierają do adresatów. Być może Państwo nie mieli takich sytuacji, ja się spotkałem z kilkoma przypadkami takiej sytuacji, zarówno jako wysyłający, jak i odbierający, że mail nie doszedł do adresata. W związku z tym jedynym sposobem, jaki mógłby w jakiś sposób udowodnić stronę ZTM-u, byłoby przedstawienie całości odebranych maili w określonym czasie, czy rzeczywiście taki mail dotarł, czy nie. Łatwiej jest, i tutaj nie przypominam sobie negacji akurat tego, czy był to prawdziwy mail wysłany, czy ten wydruk, o którym mówił Pan Przewodniczący Lewandowski. Natomiast udowodnienie tego, że mail nie dotarł, jest dużo trudniejsze. Zwracano wobec tego uwagę i to było podstawą przynajmniej części głosujących za odrzuceniem skargi czy uznaniem za nieuzasadnioną, właśnie fakt, że nie było dowodu, że mail dotarł. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję Panie Przewodniczący, dla mnie ta sytuacja jest absolutnie jednoznaczna, to znaczy, tak jak dokładnie powiedział w swoim imieniu Pan Radny Lewandowski, ciężar dowodu w tej sprawie leży po stronie ZTM-u i choćby tutaj warto, żeby wskazać na to, czy ZTM poczynił starania, aby na komisji przedstawić na przykład historię korespondencji z tego dnia, przedstawić pewien schemat postępowania z mailami wpływającymi, jaki sposób na nie są udzielane odpowiedzi, czy te odpowiedzi są udzielane przez jednego, kilku pracowników, w jaki sposób rozkłada się schemat odpowiedzialności. Myślę, że gdyby to rzetelnie przedstawić na komisji, to radni uzyskaliby graniczące z pewnością przekonanie, że te sprawy są załatwiane w sposób prawidłowy i pewnie mogliby zastanawiać się nad tym, czy rzeczywiście nie miało tu miejsca jakiś przypadek po prostu pewnej awarii technicznej w zakresie dostarczenia tej wiadomości. Natomiast skoro tego nie przedstawiono, a jak rozumiem z wypowiedzi Pana Przewodniczącego Lewandowskiego, ograniczono się do ustnej deklaracji, że ten mail do nikogo nie dotarł, no to takim stwierdzeniem można zbyć każdą korespondencję mailową w praktyce. Więc uważam, że zarówno w świetle... tego właśnie, że nie przekonująco udowodniono, że taka korespondencja nie wpłynęła, jak i w kontekście tego, że składanie skarg zgodnie z przepisami prawa w tej chwili może się dokonywać zarówno w formie pisemnej do protokołu, jak i w formie elektronicznej. Jestem przekonany, że ta skarga powinna być uznana za zasadną i namawiam do tego pozostałych państwa radnych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Ja tylko chciałem potwierdzić i doprecyzować to, co już mówiłem. Jeżeli podjęlibyśmy decyzję o odrzuceniu skargi na podstawie tej argumentacji, którą zaproponowała komisja, to moim zdaniem powinno to być jednoznaczne ze zmianą wszelkich procedur odwoławczych we wszystkich miejskich instancjach i instytucjach. Wyłącznie droga papierowa, ponieważ w innym przypadku no, okażemy się nierzetelni i niewiarygodni. Jeżeli Rada jest gotowa do wystąpienia z takim postulatem do pana prezydenta, aby w Urzędzie Miasta i instytucjach miastu podległych jako jedyny tryb dopuszczalny korespondencji obywatela przyjąć bądź ustne oświadczenie do protokołu, bądź podpisywane wtedy przez skarżącego, bądź korespondencję papierową, to oczywiście możemy tą uchwałę przyjąć. W innym przypadku, moim zdaniem, musimy tą uchwałę odrzucić i uznać skargę za zasadną. A co do tego, że nie udowodniono, no ja powiem tak, no nie jestem specjalistą od komunikacji elektronicznej, ale wydaje mi się, że analizę wpływu korespondencji za ten dzień, z którego wydruk przedstawiła skarżąca, spokojnie informatycy mogliby zrobić. Dziękuję.
Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Szymon Szynkowski.
Jeszcze uzupełniając, bo tu cały czas obserwuję pana przewodniczącego Ganowicza, który chodzi po sali i mówi, jak udowodnić, że coś nie wpłynęło. Panie przewodniczący, ludzkość sobie z tym problemem jakiś czas temu poradziła, zakładając coś takiego, co się nazywa dziennikiem korespondencji w kancelariach. I to w formie pisanej funkcjonuje od kilku wieków. W formie elektronicznej wydaje mi się, że również powinno funkcjonować. Jeżeli nie funkcjonuje, to istotny błąd po stronie urzędu, tym bardziej obciążający urząd. A jeżeli istnieje dziennik korespondencji, to w łatwy sposób można stwierdzić, czy kolejnym mailem z numerem porządkowym był mail taki czy inny. Można przedstawić wpływ korespondencji z tego dnia, zarówno pisemnej, jak i elektronicznej. Nie jest to żaden problem. I w ten sposób można to udowodnić. Pan przewodniczący, który posiada, zdaje się, kancelarię swoją jako przewodniczący, powinien to wiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Foligowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Jedno zdanie tylko. Przypominam, że praktyki wysyłania za potwierdzeniem w ogóle nie ma w obiegu dokumentów w urzędzie. No, też otrzymujemy mnóstwo korespondencji od rozmaitych instytucji miejskich, od rozmaitych jednostek. Na tej zasadzie no, musimy przyjąć pewną jednak dozę zaufania, że jeżeli ktoś deklaruje, że nam coś wysyła, to otrzymuje. Naprawdę na palcach jednej ręki można wymienić te przypadki, kiedy ktoś wysyła to za potwierdzeniem odbioru i wtedy rzeczywiście trzeba to elektronicznie potwierdzić, że dany dokument otrzymaliśmy, a i tak również to jest tylko i wyłącznie dobrą wolą otrzymującego wiadomość, aczkolwiek oczywiście no, jest tu już przynajmniej taki wymóg, także no, o ile takiego wymogu nie ma konieczności udowodnienia, że się potwierdzenie odbioru trzymało, no to w tym momencie no, należy jednak założyć, że taki obieg wiadomości elektronicznych, o ile wysyłający ma swoje potwierdzenie, jednak miał miejsce. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Widzę, że nikt z państwa radnych już nie zamierza na ten temat się wypowiadać, w związku z tym możemy przejść do głosowania nad tym projektem uchwały i to właśnie teraz uczynimy. Bardzo proszę o ekran do głosowania i zapytuję państwa radnych, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje w związku z tym projektem uchwały. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie.
za było 11 osób, przeciw było 11 osób, wstrzymało się 9 osób, w związku z tym Rada uchwały nie podjęła. Zamykam zatem punkt 15 i pan prezydent prosił teraz o głos.
Dziękuję bardzo. Przewodniczący Rado, mam uprzejmą prośbę. W porządku obrad mamy punkt 23 dotyczący zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Poznania. Miałbym prośbę o zgodę na zmianę porządku obrad i rozpatrzenie tego punktu jako kolejnego, ponieważ osoba referująca ten punkt z względów osobistych nie będzie mogła być w dalszej części sesji, co utrudniłoby właściwą prezentację informacji w tym punkcie. Także jeżeli Rada by wyraziła zgodę, to bardzo bym prosił o możliwość przyspieszenia tego punktu i rozpatrzenia go jako kolejnego w porządku obrad. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że zrobimy tak, że jeżeli nie usłyszę wyraźnego sprzeciwu, to właśnie tak byśmy postąpili, czyli byśmy przeszli od razu do punktu 23. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciw temu rozwiązaniu? Dobrze, pan radny Chudowiecki mówi, że musimy to przegłosować. Zatem bardzo proszę, będziemy głosować w tej materii. Bardzo proszę o ekran do głosowania i kto z Państwa jest za tym, abyśmy obecnie przystąpili do punktu 23, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Bardzo proszę o ekran do głosowania. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Proszę. Za było 30 osób, przeciw nie był nikt. 3 osoby się wstrzymały, a zatem możemy przystąpić teraz do punktu 23. A zatem otwiera punkt 23. To jest projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Poznania oraz wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest miasto Poznań, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej zawartych za pierwsze półrocze. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie prezydencie, rzeczywiście tytuł bardzo długi, ale dotyczy to informacji o wykonaniu za pierwsze półrocze, te, które zawsze co roku państwu do 31 sierpnia dostarczamy. I projekt tej uchwały jako nowej został skierowany do Państwa do podjęcia przez to, że musimy taką formalną zmianę zrobić, czyli podstawę prawną, czyli wprowadzić nową ustawę o finansach publicznych, ale generalnym powodem takim formalnym jest także to, że mamy nowy dokument, wieloletnią prognozę finansową i ustawodawca w ustawie o finansach publicznych zobowiązał, żeby oprócz informacji o przebiegu wykonania budżetu była także informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich. I o te elementy ta dotychczas funkcjonująca uchwała została rozszerzona, no i w zasadzie zastąpiona nową, żeby tekst był jednolity. Także bardzo proszę o podjęcie tej uchwały jako nowej, obowiązującej już do sporządzenia informacji za pierwsze półrocze, którą Państwu dostarczymy w tym roku, czy do 31 sierpnia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Uchwała była opiniowana przez Komisję Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta. Opinia pozytywna. Za głosowało 8 osób, przeciw nie był nikt. Jedna osoba wstrzymała się. Czy ktoś w imieniu komisji chciałby coś powiedzieć? W imieniu klubów? Czy ktoś z Państwa radnych chciałby coś powiedzieć na temat tej uchwały? Nie widzę, a zatem możemy przejść do głosowania. Proszę o ekran. I proszę Państwa radnych o oddawanie głosów. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. 20 osób głosowało za, nikt nie był przeciw, 2 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Zamykam ten punkt i dziękuję przechodzimy bardzo do punktu następnego, który w tym przypadku to jest punkt 16. To jest projekt uchwały w sprawie skargi pana Patryka Teksasa na prezydenta miasta Poznania. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, w skardze z dnia 26 listopada 2010 roku pan Patryk Teksas skarży się na prezydenta. Przedmiotem tej skargi jest niezrealizowanie przez prezydenta treści uchwały z 25 sierpnia 2010 roku, z uchwały podjętej przez Radę Miasta Poznania, uznającej w części skargę na prezydenta miasta Poznania za zasadną skargę na prezydenta. W kilku słowach przypomnę, czego ona dotyczyła. Otóż pan Patryk Teksas nie płacił czynszu, otrzymał wypowiedzenie umowy najmu. W toku egzekucji sąd przyznał panu Teksasowi prawo do lokalu socjalnego. Pan Patryk Teksas skontaktował się z Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych, pytał pani dyrektor, zastępcy dyrektora ZKZL-u o to, czy opuszczenie lokalu, który do tej pory zajmował, będzie wiązało się z utratą prawa do lokalu socjalnego. Otrzymał od pani dyrektor informacji, że same wyprowadzenie się z tego lokalu nie skutkuje utratą prawa do lokalu socjalnego. Tak też zrobił, wyprowadził się nie tylko z tego lokalu, ale zdaje się także z miasta Poznań. I potem otrzymał informację, że w związku z wyprowadzeniem się z lokalu socjalnego utracił, z lokalu, który zajmował, utracił prawo do lokalu socjalnego. Na to działanie urzędu skarżył się pan Patryk Teksas i Rada tą skargę uznała w sierpniu 2010 roku, uznała, że pan Patryk Teksas został wprowadzony w błąd. Na wniosek, zdaje się, pana przewodniczącego Grzesia, Rada Miasta zleciła także wykonanie zewnętrznej opinii prawnej w tej sprawie i z tej opinii wynikało, iż pierwotne stanowisko zajęte przez dyrektora ZKZL było słuszne. Otóż zgodnie z treścią tej opinii samo opuszczenie lokalu, który dana osoba zajmowała, nie wiąże się z utratą prawa do lokalu socjalnego. Prawo to przyznał sąd, w związku z tym ZKZL ma kompetencje do tego, aby wystąpić w trybie przewidzianym przez KPC z pozwem o ustalenie nieistnienia tego prawa, natomiast nie może mocą swojej decyzji zdecydować o tym, czy osoba, która mocą wyroku sądu dostała takie prawo utraci. Rada, przypomnę, w sierpniu zeszłego roku podjęła decyzję o uznaniu tej skargi za w części zasadną. Czego dotyczy natomiast ta skarga? Ta skarga dotyczy w rzeczy samej braku realizacji tamtej uchwały, przez co skarżący rozumie nieprzyznanie mu lokalu socjalnego. Komisja w trakcie swoich obrad, rozumiejąc trudną sytuację pana Patryka Teksasa i dostrzegając błędy, które popełniły urząd działający przez ZKZL wobec jego osoby, nie mogła podzielić tego trybu rozumowania z tego prostego względu, że podjęcie samej uchwały o uznaniu skargi zasadną i uznaniu, że panu Patrykowi Teksasowi służy prawo do lokalu socjalnego i powinien być przywrócony na tą listę. Przyznanie racji w tym zakresie nie wiąże się z tym, iż oczywiście z automatu po podjęciu uchwały o uznaniu skargi zasadną prezydent powinien przyznać mu lokal socjalny. Są określone procedury przyznania tych lokali, jest bardzo długa lista osób oczekujących na przyznanie lokalu socjalnego. W związku z tym w rozumieniu komisji, w przekonaniu komisji skarga z tego właśnie powodu jest bezzasadna. Samo podjęcie, powtarzam, decyzji o tym, iż pan Patryk powinien być przywrócony na listę osób oczekujących na lokal socjalny, nie jest równoznaczne z tym, że ten lokal powinien być mu przez prezydenta przydzielony. Dlatego komisja uznała skargę za bezzasadną i podjęcie takiej uchwały rekomenduje Radzie Miasta Poznania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś w imieniu komisji i klubów chciałby coś powiedzieć? Czy ktoś z państwa radnych? Bardzo proszę, pan Michał Grześ.
Szanowni państwo, ja chciałem z tego miejsca państwu podziękować za to, że zgodziliście się ze mną, żeby zasięgnąć opinii prawnej na temat tego, co wydarzyło się z panem Patrykiem Teksasem, ponieważ ta opinia prawna dla mnie jako radnego jest dość szokująca. Szokująca dlatego, że ona jest zupełnie inna
od tego, co nam przez kilka lat wmawiali urzędnicy miejsc. Ubolewam nad tym, bo wydawało mi się, że z urzędnikami możemy dyskutować i że raczej ich wiedza jest, no bo nie przewiduję, że nas wprowadzono celowo w błąd, natomiast przewiduję, że ich wiedza jest tak duża, że możemy rzeczywiście wiele od nich się dowiedzieć, a informacje są wiarygodne. Natomiast, szanowni państwo, no, w poprzedniej kadencji, kiedy rozpatrywaliśmy skargę pana Patryka Teksasa, powiedziano nam, że rzeczywiście sąd panu Patrykowi Teksasowi przyznał prawo do lokalu socjalnego, ale w związku z tym, że przyszło pismo z Urzędu Miasta, że może się wyprowadzić i nadal będzie mu przysługiwało, no to on się wyprowadził. Co się okazało? Pismo to było zgodne z prawem. Bo faktycznie, ale to dopiero dowiedzieliśmy się z ekspertyzy, bo wcześniej nam powiedziano, że no rzeczywiście urząd popełnił błąd, pan Patryk się wyprowadził, ale w związku z tym wypada z listy i mieszkanie mu się nie należy. I za Chiny urzędnicy mówili, nie można przywrócić pana Patryka Teksasa na listę, ponieważ się wyprowadził z mieszkania. Ekspertyza, którą zamówiliśmy jako rada, za co jeszcze raz państwu dziękuję, wykazała, że nie może być tak, że jeżeli sąd przyznaje komuś prawo do lokalu socjalnego, to urzędnik w swojej, nie wiem, jak najbardziej nieomylnej decyzji nie może mu tego prawa zabrać. Co najwyżej może wystąpić do sądu o zabranie mu tego. I to sąd może zabrać komuś prawo do lokalu socjalnego, a nie urzędnik. W związku z tym na ostatniej komisji, bardzo dziękując panu prezydentowi Kruszyńskiemu, który podjął natychmiast decyzję o przywróceniu pana Patryka Teksasa na listę oczekujących na mieszkanie, zgodnie z wyrokiem sądu, który wskazuje, że to mieszkanie się panu Patrykowi Teksasowi nadal należy. Nie ma innego wyroku sądu. Mam wątpliwości, czy pan Patryk Teksas trafił na to samo miejsce, z którego wypadł, ponieważ no, cały czas mówiło się, że 3 lata temu był 80. w mieszkaniach jedno tam pokojowych, a teraz jest 83. Tutaj chciałbym, żebyśmy to jednak, przynajmniej będę próbował to przeanalizować dokładnie. Boję się czegoś innego, boję się tego, że urzędnicy jednak teraz będą chcieli pokazać, że jednak są górą i skierują rzeczywiście sprawę do sądu o odebranie panu Patrykowi prawa do lokalu, bo faktycznie za namową urzędniku wyprowadził się z tego lokalu. Mam nadzieję, że tak się nie stanie, bo rzeczywiście moim zdaniem tutaj ewidentna krzywda temu człowiekowi została zrobiona i przynajmniej urząd powinien milczeć, a nie działać w tej sprawie. Natomiast jeszcze raz państwu bardzo dziękuję. Ja myślę, że nie jest ważne, czy damy 3 miliony na festiwal teatralny Malta o wykluczeniach, ale ważne jest, żeby właśnie tych ludzi, których od czasu do czasu ktoś próbuje wykluczyć, im pomagać. I dziękuję państwu radnym za to, że wspólnie pomogliśmy temu człowiekowi jak gdyby walczyć z tym wykluczeniem, które go spotkało. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze? Bardzo proszę, pan Przemysław Aleksandrowicz.
Mam pytanie do pana przewodniczącego Michała Grzesia. Czy jego głos był za tym, żebyśmy tą uchwałę przyjęli, czy odrzucili? Bo tego nie do końca zrozumiałem. Ponieważ paragraf drugiej uchwały, paragraf pierwszej uchwały mówi, że uznaje się za bezzasadną skargę pana Patryka Teksasa. Natomiast z treści wypowiedzi pana przewodniczącego Grzesia wynikało, że pan Patryk Teksas miał rację.
Tak, pan Patryk Teksas miał rację od samego początku, natomiast skarga jest bezzasadna z racji tego, że jak gdyby pan Patryk Teksas się skarży głównie na to, że po naszej pierwszym uznaniu skargi nie otrzymał mieszkania. Tego nie potrafiliśmy ustalić, czy gdyby te 3 lata był na liście, to by dostał mieszkanie, czy nie. Według urzędników jeszcze nie. W związku z tym uznaliśmy, że przywrócenie przez pana prezydenta Kruszyńskiego, pana Patryka Teksasa na listę, w miejsce, w którym został wykreślony, i takie mieliśmy zapewnienie, chociaż mówię, tu mam wątpliwości, to trzeba będzie dokładnie sprawdzić, jak gdyby jest tym zadośćuczynieniem, a nie jest zgodne z tym, na co się skarżył pan Patryk Teksas. Znaczy jestem za tym, żeby rzeczywiście te skargi odrzucić, bo one są w tej chwili bezzasadne, ponieważ pan Patryk Teksas jest na liście oczekujących.
Dziękuję bardzo. Zatem możemy, proszę państwa, przejść do głosowania dotyczącego tej uchwały. Bardzo proszę o ekran do głosowania i proszę państwa radnych o głosowanie. Kto jest za tym projektem uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Tak, za to jest uznanie tej
skargi za bezzasadną. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyników. 30 głosów za, 1 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Zamykam zatem punkt 16 i przechodzimy do punktu 17. To jest projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie miasta Poznania zespołu żłobków. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo. Przedkładam uchwałę dotyczącą utworzenia na terenie miasta Poznania zespołów żłobków. Jak pamiętamy, 4 kwietnia weszła w życie nowa ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 i na mocy tej ustawy żłobki przestały być zakładami opieki zdrowotnej. Jednocześnie nowa ustawa w 9 artykule mówi o tym, że mogą istnieć zespoły żłobków, natomiast nie przewiduje filii. W Poznaniu mamy 4 żłobki z 10 filiami. W związku z tym niezbędna jest zmiana tutaj organizacyjna i proponuję przyjęcie uchwały, w której zamiast dotychczas 4 żłobków z filiami utworzyć 4 zespoły żłobków. I to w tej sytuacji niewiele zmienia się w stanie organizacyjnym żłobków. One będą nadal funkcjonowały w takim stanie organizacyjnym, bez dodatkowych kosztów, a będą działały zgodnie z ustawą. W związku z tym proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Rodziny zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 6 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Komisja Budżetu 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, również opinia pozytywna. Czy ktoś chciałby uzupełnić tę opinię w imieniu komisji? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy we własnym imieniu ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk. Bardzo proszę.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja przy okazji tej uchwały chciałem zadać pani dyrektor pytanie dotyczące opłat za żłobki, ponieważ dotarły do mnie informacje, że Wydział Zdrowia, chciałem je prosić o potwierdzenie bądź zaprzeczenie tym informacjom, prowadzi ankietę w zakresie możliwości zwiększenia opłat za przebywanie dzieci w żłobkach. Z taką informacją dotarli do mnie rodzice, którzy byli zaniepokojeni, ponieważ wstępne informacje z tej ankiety, podobno przedstawiane przez kierownictwo żłobków, były takie, że rodzice godzą się z podwyższeniem opłat za żłobki. Przy czym ci akurat rodzice, którzy się do mnie zgłosili, mówili, że nikt do nich, że tak powiem, z takim pytaniem się nie zwracał i oni akurat są przeciwnego zdania i nie stać ich na podwyższoną opłatę. Chciałem prosić o już bliższe informacje na temat, czy taka ankieta jest prowadzona, w jakim zakresie.
Jest prowadzona ankieta, która znajduje się na stronach internetowych miasta Poznania, skierowana do rodziców i to jest jedyna ankieta. Natomiast rzeczywiście wiadomo mi o tym, że panie kierowniczki żłobków pytały rodziców po prostu, ale to nie była formalna ankieta organizowana przez Wydział Zdrowia. Natomiast osobną sprawą jest kwestia podwyższenia opłat za żłobki. My pracujemy nad propozycją, którą przedłożymy w najbliższym czasie, mam nadzieję, Wysokiej Radzie, ale jakby idea, ja nie chciałabym, bo to nie czas, żeby o tym teraz mówić, ale idea tej powiedzmy w cudzysłowie podwyżki jest taka, żeby rzeczywiście, bo proszę pamiętać, że miasto dzisiaj do jednego dziecka w żłobku dopłaca 900 zł miesięcznie. Idea jest taka, żeby podnosząc odpłatność zmniejszyć tę dopłatę, ale jednocześnie zaoszczędzone środki przekazać na dofinansowanie pobytu dzieci w innych formach. Bo na dziś wiemy, że w żłobkach mamy około 1200 dzieci, a w formach prywatnych, różnych, gdzie odpłatność wynosi powyżej 700 zł średnio, a bywa i że 1300, to mamy 1962 dzieci. W związku z tym myślę, że to jest rzeczywiście materiał do dyskusji, ale jakby nie związany z tą dzisiejszą uchwałą. Taki projekt uchwały Wysokiej Radzie przedłożymy i oczywiście on będzie podlegał debacie. Tyle mogę na ten moment powiedzieć.
Dziękuję bardzo, ale proszę państwa radnych, żeby trzymać się jednak tematu uchwały, a inne tematy poruszać jednak w innych punktach właściwych. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, z tego co pamiętam z dyskusji na komisji, wynikało z niej, że dotychczasowi kierownicy filii stają się dyrektorami, dotychczasowi kierownicy czterech żłobków stają się dyrektorami zespołów żłobków, a ponadto w tych żłobkach czterech głównych pojawiają się dyrektorzy, których wcześniej nie było, bo kierownik był zarówno kierownikiem żłobka głównego, jak i no tej jego jakby siedziby. Czyli wydaje się, że tutaj cztery stanowiska dyrektorskie przybywają. Wydaje mi się, że zatem na jakieś chociaż drobne koszty z tej zmiany organizacyjnej wynikają, a przed chwilą pani dyrektor powiedziała, że będzie to zmiana bezkosztowa. Mam pytanie, jak to udało się pokonać?
Bardzo proszę, pani dyrektor.
Za chwileczkę będę przedstawiała projekty statutów żłobków i podtrzymuję to, co powiedziałam. Rzeczywiście panie, bo to są głównie panie, kierowniczki żłobków stają się dyrektorkami i osoby kierujące filiami stają się też dyrektorami. To nie niesie ze sobą żadnych dodatkowych stanowisk ani dodatkowych wynagrodzeń.
Dziękuję bardzo. Pan radny Aleksandrowicz.
Znaczy, być może źle zrozumiałem tą odpowiedź, której udzielono mi na posiedzeniu komisji, ale o ile pamiętam, powiedziano wtedy, że w ramach tych czterech żłobków, które są tymi żłobkami głównymi, jacyś tam pracownicy niższego szczebla stają się dyrektorami tych głównych czterech żłobków, a dotychczasowi kierownicy zarówno tego żłobka, jak i całego zespołu wraz z filiami zostają tylko dyrektorami zespołu, a nie już dyrektorami macierzystej placówki, czyli tak czy inaczej z dyskusji na komisji wynikało, że przynajmniej te cztery stanowiska przybędą, ale być może źle to zrozumiałem albo udzielono mi nieprecyzyjnej odpowiedzi. Przyznaję, że mogłem też źle zrozumieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń, a więc możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania całości projektu uchwały. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały nr 124? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Ja dla Państwa informacji jeszcze powiem, że chciałbym zrealizować teraz jeszcze 4 projekty dotyczące żłobków i później ogłoszę przerwę, bo widzę, że niektórzy się już niecierpliwią. A więc punkt 17 projektu uchwały nr 125 w sprawie ustalenia statutu zespołu żłobków nr 1 w Poznaniu. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Czy mogę prosić o umożliwienie mi uzasadnienia od razu 4 projektów uchwał, ponieważ ono będzie takie samo.
Jeśli nikt z Państwa się nie sprzeciwi, to nikt się nie sprzeciwił, to znaczy, że można.
Bardzo dziękuję. Przedkładam uchwały dotyczące ustalenia statutu zespołu żłobków. Jak powiedziałam, mówimy o 4 zespołach żłobków, które zastępują dzisiejsze żłobki z filiami. Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 w artykule 11 definiuje, co powinien zawierać, jakie punkty, jakie rozstrzygnięcia powinny znaleźć się w statucie. One znajdują się oczywiście tutaj. Szczególnie zwracam uwagę na fakt, iż w statucie żłobka są zawarte zasady ustalania odpłatności za pobyt dziecka w żłobku. Jeszcze nie wysokość odpłatności, którą odrębną uchwałą przyjmie Rada Miasta, natomiast zasady odpłatności, które mówią, iż odpłatność dzieli się na opłatę stałą, na opłatę za wyżywienie i opłatę dodatkową za pobyt dziecka poza godzinami. Mowa jest także o tym, iż opłaty za pobyt nie pobiera się, jeśli dziecko jest nieobecne cały miesiąc, za wyżywienie, jeśli jest ponad 3 dni, a oczywiście opłaty za pobyt dziecka poza godzinami no, pobiera się wtedy, kiedy to nastąpi. Również informuję, że taką, projekt takiej uchwały ustalającej wysokość tej opłaty pobytu dziecka ponad normatywny czas również Państwu w najbliższym czasie przedłożymy. Przedkładając powyższe, bardzo proszę o przyjęcie uchwał. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Wszystkie, dotyczy to 4 projektów uchwał w punktach 18, 19, 20 i 21. Wszystkie te projekty mają pozytywną opinię Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia głosowała 6 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się we wszystkich tych przypadkach. Komisja Budżetu głosowała 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się we wszystkich tych przypadkach, a jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Czy w sprawie tych projektów ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze w imieniu komisji? Nie widzę zgłoszeń w imieniu klubów, w imieniu własnym. Nie widzę zgłoszeń, w związku z tym po kolei przystąpimy do głosowania kolejnych projektów uchwał, a więc najpierw projekt uchwały 125 w sprawie zespołu żłobków numer 1, statutu tego zespołu. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o wynik. 29 głosów za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. W sprawie uchwały nr 126, czyli statutu zespołu żłobków nr 2. Czy ktoś chciał coś jeszcze zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 28 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. W punkcie 18 projekt uchwały PU127 zespół żłobków nr 3. Proszę o oddawanie głosów w tej sprawie. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące. Rada uchwałę podjęła. I w punkcie 21 projekt uchwały 128 w sprawie ustalenia statutu zespołu żłobków nr 4. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 21 i zgodnie z zapowiedzią ogłaszam teraz przerwę do godziny 12:15. Po przerwie zajmiemy się punktem 22.